pamiętacie, rozmawiamy o Brabym po przerwie. Jesteśmy po rozpoczęciu dwóch punktów komisji wspólnej. Ubyło nam tutaj troszkę radnych, kilkoro z tego co widzę, ale mam nadzieję, że dotrą. Informacja dla Państwa, mamy na sali również zainteresowanych mieszkańców, witamy Państwa serdecznie. Miło nam, że Państwo nas tutaj odwiedzili ze szczęśliwą obecnością, bo jest temat do omówienia. Państwo rozpoczęli jakby ten ciąg sprawy pod tytułem dostęp do kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w siedlisku Świętego Rocha. I tak naprawdę to pismo Państwa wpłynęło i po uzgodnieniach dyspozycji Pana Przewodniczącego Rady to pismo trafiło pod obrady wspólnej komisji. Dzisiaj jesteśmy, to dla wyjaśnienia dla Państwa, Komisja Wspólna Budżetu i Oświaty i Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych. I mamy omówić z jednym z dzisiejszych punktów, więc przedstawimy tę kolejność, już nie będziemy Państwa tu trzymać na omówieniu wykonania budżetu, tylko taka sugestia, że przedstawimy w kolejność i zajmiemy się tym punktem czwartym, korzystając z tego, że Państwo, szanując czas Państwa i żeby to było już zgrabnie i zmierzamy do tematu. I teraz w tej sprawie, to dla wyjaśnienia Państwa, zrobiliśmy taki szeroki rekonesans w dokumentacji występując i do Pana Burmistrza, i do prezesa ZGK, i również do jednostki z nami. I mamy te notatki przygotowane z historią różnych zdarzeń w tym zakresie, co zrobiono, tudzież czego jeszcze nie zrobiono i jakie są zamiary dalsze. I to dla Państwa radnych, dla przypomnienia w materiałach to jest. Przypomnę tylko, że sięgnięto do archiwum i mamy w materiałach decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z roku 1997, łącznie z wnioskiem akurat Państwa nieruchomości odnośnie budowy budynku mieszkalnego łącznie z problemem rozstrzygnięcia na tamten czas nieczystości płynne należało odprowadzić do szczelnego zbiornika bezodpływowego i tak na tamten czas to było. Mamy drugą decyzję o warunkach zabudowy z roku 2005. To jest akurat sąsiednia nieruchomość. Również tak, roku 2005 akurat jest wasze, no tak, bo tu są powykreślane, mam pousuwane nazwiska, więc trudno. Okej. W każdym razie o tych dwóch mówimy, bo o tych dwóch było wystąpienie pisemne, a Państwo jakby przyjęliście tę inicjatywę pilotowania tej sprawy, więc mamy dwie decyzje w warunkach zabudowy i obie na tamten czas kierowały sprawę utylizacji ścieków do zbiornika bezodpływowego. To z tych historycznych zdarzeń. Dalej mamy historię, jak to było z tą sprawą, już mówił, decyzja celu publicznego odnośnie kanalizacji z roku 2009, gdzie objęto tym wszystkim ulicę Osiedle Kwiatowego, a na tej decyzji celu publicznego niestety nie znalazła się ulica Świętego Rocha i ten fragment, trudno nam dzisiaj powiedzieć dlaczego. Nie wiadomo, kogo mamy tu zapytać, a to była chyba jedna wybitna, no jedna z trzech chyba okazji, żeby to zrobić, ale to Państwo radni macie w materiałach. Na tamten czas to były ulice, jak Państwo widzą, wszystkie z osiedla Kwiatowego, natomiast nie ma tam wymienionej ulicy Świętego Rocha i wszystkich działek tych potencjalnych wzdłuż leżących. Więc na tamtym czas roku 2009 to się nie udało i ta inwestycja tych nieruchomości nie objęła. Dalej macie Państwo w materiałach dla przypomnienia decyzję z 28 marca 2022. Zresztą wielokrotnie przywołana na tej sali również przez Pana tutaj obecnego o budowie sieci kanalizacji sanitarnej w średnicy jeśli 200 strzyka na reklamy dla tej głównej nieruchomości, jest tak naprawdę dla nas jako radnych tak czas start o tych materiałach, które tutaj żeśmy się dowiedzieli, że są w obiegu, no to jest od 28 marca 2022 odnośnie budowy liniowej infrastruktury technicznej w postaci kanalizacji sanitarnej. Dalej mamy informację pana prezesa, co w tym zakresie i jakie on widzi rozwiązania, na jakim jest etapie. To tak w skrócie dużo państwu, dla państwa wiadomości, przypomnę zresztą, to jest doskonale wiecie, że te szacunki odnośnie kosztów wykonania zostały oszacowane oczywiście wstępnie, bo nie ma to kosztorysu końcowego ani szczegółowego, oszacowane łącznie na kwotę około 300 tysięcy złotych bez oszacowania usuwania kolizji z infrastrukturą podziemną na ten moment. To jest tak to oszacowane. Mam informację, że to jest również w zadaniach który mówi o wykonaniu ewentualnym tego zadania alternatywnym. Jednym z nich pan prezes tu przywołuje, nie rozstrzygając, oczywiście jest taka możliwość, my to wiemy. Nie ma tam planu miejscowego, więc póki co, gdyby się pogodzić, to tylko o tym mówię, że tak prezes o tym wspomina, o oczyszczalni ekologicznej w postaci zagospodarowania ścieków w ramach własnej nieruchomości. Teoretycznie jest taka możliwość. I to wszystko państwo radni wiecie. Zanim tu ewentualnie poprosimy pana zainteresowanego państwa o głos, to jeszcze chwilę, ale państwo radni ostatnio, dobrze przypominam sobie, na sesji byli w tej sprawie aktywni, proponowali pewne rozwiązania, więc oddaję państwu radnym głos, jakie macie przemyślenia po tych wszystkich materiałach, które macie państwo do dyspozycji co najmniej od paru dni. A problem jest jeden: jak to wykonać, a przede wszystkim jak to zaplanować, zaprojektować, sfinansować i odebrać co do odbioru technicznego. Państwo radni w tej sprawie, proszę bardzo. Nie ma chętnych, żeby się wypowiedzieć. To ja zaproszę pana prezesa, żeby nam może skrócił, bo państwo zainteresowani tutaj oczywiście nie znają treści pisma pana prezesa, ale myślę, że powinien nam przybliżyć, na jakim jest ewentualnym etapie, co z programem rozwoju sieci WODKAN i czy to zadanie jest ujęte i w jakich latach. Wiemy, że jest, ale przypomnij nam, w jakich ewentualnych latach. Nie ma tam formuły finansowania, ale nie chcę wyprzedzać, pan prezes. Bardzo proszę. To materiał.
Witam serdecznie, panie przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, panie burmistrzu. Odniosłem się do tych, że tak powiem, rzeczy dosyć szczegółowo i po dogłębnej analizie wyszedł taki koszt budowy, o którym już wcześniej też wspominałem. Wieloletni plan był uchwalany i w międzyczasie zmieniany, ale jest uchwalony w tej chwili na lata 2022-2026. W związku z tym skierowałem do pana burmistrza pismo w odpowiedzi, gdzie uzasadniam, jakie są koszty wykonania tego zadania, ponieważ niedoszacowane koszty, które opiewały na wieloletnim planie na kwotę 60 tysięcy netto, były, że tak powiem, podyktowane tym, że nie mieliśmy ani projektu wykonawczego na ten moment, ani żadnych kosztorysów. Zakładaliśmy, że za krótki odcinek będzie, że tak powiem, do wykonania w mniejszych pieniądzach niż to w rzeczywistości wygląda po realizacji już zleconego przez nas projektu. I teraz tak, to jest zakład, że tak powiem, posiada, ma dziennik budowy, wszystkie zgody i pozwolenia. I jest to, że tak powiem, zadanie, które można wykonać. No problem, który wskazuje, jest główny jeden, czyli brak finansowania na to zadanie. Zakład prowadzi w tej chwili wiele różnych inwestycji i nie ma możliwości sfinansowania tego zadania. No a to jest kwota, która może sięgnąć 300 tysięcy. W związku z powyższym, no Państwo radni, myślę, że pochylicie się nad tym problemem. Czy będzie możliwość, żeby ewentualnie wprowadzić do budżetu gminy takie pieniądze, czy z innych środków jakoś pozyskać? W każdym razie my jako zakład nie jesteśmy w stanie na ten moment, ponieważ tak, ani nie ma żadnych pożyczek na te zadania, ani nie ma żadnych dofinansowań. W związku z powyższym, no, my nie jesteśmy w stanie jako zakład wygospodarować 300 tysięcy na tą inwestycję. To jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt, który wskazuje w piśmie do pana burmistrza, to jest aspekt ekonomiczny, czyli zasadności wydatkowania środków publicznych. Ja rozumiem, że tutaj Państwo siedzący i główni zainteresowani tych działek czy tych nieruchomości, które są tam zlokalizowane, no domagają się tej kanalizacji od wielu lat i pewnie słusznie, bo każdy by chciał media mieć. Natomiast no, trochę są to zaniedbania z lat poprzednich. Ponieważ przy budowie kanalizacji do wykonywanej przez inwestora prywatnego była możliwość wnioskowania poprzez burmistrza, aby to odgałęzienie i ten krótki odcinek kanalizacji wybudować. Miałoby to o tyle znaczący wpływ, że wpisowałoby się w jeden projekt, który ekonomicznie byłby uzasadniony i jak najbardziej finansowo wtedy w tamtym czasie no, byłby niezależny. Bez względu na to, czy gmina by wyłożyła te pieniądze, czy może Państwo byście się zdecydowali jako właściciele tych czterech nieruchomości, żeby wspólnie wybudować za ewentualną jakiś procent zwrotu, czy to gminy, czy spółki, natomiast nic takiego się nie stało. I teraz problem polega na tym, że tak naprawdę my dokumentacyjnie i technicznie jesteśmy przygotowani, żeby to wykonać, natomiast kwestia jest tego, że tak, tam jest asfalt, na który jest gwarancja. Ten asfalt trzeba rozebrać, bez względu na to, jaką metodą byśmy to robili, czy byśmy to robili przeciskiem, czy byśmy to robili wykopem otwartym. Myślę, że ta kwota nie ulegnie ani zwiększeniu, ani znacznemu zmniejszeniu. Ze względu na to, że jest tam infrastruktura inna jeszcze towarzysząca, która może powodować jakieś kolizje, nieprzewidziane oczywiście w takim wstępnym kosztorysie. No i problem jest taki, że jeżeli rozkopiemy chodnik, trzeba będzie powyrywać drzewa, trzeba będzie oczywiście nasadzić, ale nawet już pomijając te drzewa, bo tam drzewa myślę, że nie byłyby takim problemem. Tam stoją słupy telekomunikacyjne, to znaczy nie wiem, czy to jest prąd, czy telekomunikacja. W każdym razie te słupy tam stoją. I to też, szanowni Państwo, to nie jest tak, że ta kwota robi się z niczego. W projekcie jest wskazana pełna wymiana gruntu. Posadowienie rury docelowej na rzędnych, które określił projektant, jest, waha się od metra do ponad 2,5 metra. Także wykop musi być już, że tak powiem, odbywać się przy szalunkach, bo nikt nie wpuści ludzi do tak głębokiego wykopu bez zabezpieczenia tego wykopu. To wszystko generuje koszty. I ekonomicznie, patrząc z punktu widzenia już, żeby Państwo źle tego nie odebrali, patrząc ekonomicznie z punktu widzenia, że trzeba wydatkować prawie 300 tysięcy złotych dla podłączenia dwóch domów i wyprowadzenia przekanalików do dwóch posesji jeszcze niezamieszkanych. No, drodzy Państwo, jest to wątpliwe, żeby to uzasadnić wydatkowanie tych środków. I tu leży największy problem. Natomiast ja poddaję ocenie oczywiście Państwa radnym, żeby to Państwo radni zadecydowali, bo tak jak mówię, zakład na ten moment jest gotowy i projektowo, po to wleciliśmy ten projekt. Zresztą notabene na wniosek burmistrza, żeby przystąpić natychmiast do realizacji tego projektu. I myśmy to zrobili i prace projektowe zostały wykonane. Cała dokumentacja łącznie z dziennikiem budowy czeka i jesteśmy gotowi. Poza tym, że nie mamy na to wszystko środków. Jeżeli będą jakieś pytania, służę swoją pomocą i wyjaśnieniami. Natomiast myślę, że na ten moment... Aha, może jeszcze powiem o rozwiązaniach, jakie na koniec zaproponowaliśmy. Ponieważ rozpatrując pod kątem ekonomicznym są jakby trzy rozwiązania sfinansowania, znaczy dwa rozwiązania sfinansowania tej inwestycji i jedno takie, które mi wpadło do głowy, które będzie najtańszym rozwiązaniem. To znaczy tak, w pierwszej kolejności, jeżeli miasto i gmina i rada by podjęła stosowne zmiany do budżetu, oczywiście wprowadziłaby te środki, moglibyśmy wybudować ten odcinek kanalizacji. Natomiast drugim rozwiązaniem jest takie, że właściciele nieruchomości jakby wybudowali na swój koszt. My byśmy wzięli to w zarząd, czyli w administrowanie tą siecią, aczkolwiek niekoniecznie, bo te działki, które są niezamieszkane, to ci właściciele no, jakby się chcieli podłączyć do tej kanalizacji, musieliby się dołożyć do tej inwestycji. A ja rozumiem, że to są duże kwoty i pewnie Państwo tym rozwiązaniem nie są zainteresowani, aczkolwiek ja wskazuję rozwiązania, jakie są możliwe. No i takim najbardziej dla mnie przekonującym na ten moment i ekonomicznie, i technicznie do wykonania, to jest to, co już na sesji chyba wspominałem, że wybudować szambę ekologiczną, czy przydomową oczyszczalnię ścieków, która powoduje to, że raz w roku wywozi się, że tak powiem, te nieczystości, te osady, które się tam nagromadzą. Koszt takiego szamba myślę, że nie powinien przekroczyć 20-25 tysięcy złotych. My jako spółka możemy się zobowiązać, żeby tu już Państwu pomóc, możemy się zobowiązać, mówię, wykopać, czyli wykonać roboty ziemne, ewentualnie roboty instalacyjne. I w tym zakresie możemy Państwu pomóc. Natomiast miasto i gmina mogłaby się pochylić nad dofinansowaniem, o ile takie jeszcze jest możliwe, ale z tego co mi wiadomo, to chyba te dofinansowania do tych przydomowych oczyszczalni ścieków czy tam zbiorników bezodpływowych są. I to są trzy rozwiązania na ten moment, gdzie mamy jakieś pole manewru, żeby rozwiązać Państwa problemy z zarywającym się szambem i z nieczystościami płynnymi. Tyle, co mogę na ten temat, na ten moment powiedzieć. Jeżeli narodzą się jakieś pytania tutaj, czy od Państwa radnych, czy od Państwa, to chętnie udzielę odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
Dobrze, dziękuję Panu Prezesowi za to wyjaśnienie, głównie tu dla Państwa, bo radni mają ten materiał, a Państwo nie wiedzą, co nabyło, w związku z tym coś jest jasne, natomiast wrócę jeszcze raz do tych nie bez znaczenia, jeśli znaliśmy to tej decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, no bo nie dość, że one były oczywiście na wniosek inwestorów, na tamten czas to było jedyne rozwiązanie, to zdajemy sobie sprawę, ale jednak zgodnie z wnioskiem nieczystości płynne miały być odprowadzone do wspólnego zbiornika bezodpływowego i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Takie były na tamten czas rozwiązania, innych nie było. Nieszczęście polega na tym, że te nieruchomości nie są planem miejscowym, zagospodarowania przestrzennego i w związku z tym takie zasady ogólne nie są nałożone w postaci prawa miejscowego, żeby uruchomić jak najszybciej kanalizację sanitarną. I do dzisiaj taka sytuacja jest w nieruchomości w planie. Nadal nie ma. Decyzja o warunkach zabudowy czas 9.7 akurat dla sąsiadów, jak tu my słyszymy, była wydana stosowa, a ta z 2005 dla Państwa jest bezstosowa i nadal obowiązuje. I na tej podstawie Państwo wybudowaliście dom łącznie z klauzulą odnośnie sposobu utylizacji ścieków przydomowych czy sanitarnych, no to trzeba o tym pamiętać, że póki co taki stan prawny w tych nieruchomościach obowiązuje. Czy Państwo radni macie coś na ten temat do powiedzenia? No bo wydawało mi się, że wtedy rozpoczęła się dyskusja, że Państwu trzeba pomóc. No to ja oczekuję na Państwa głosy na tej sali. Jeszcze mogę. Tak? Docelowo, tak. Docelowo, tak. Dziękuję za to powiedzenie. Docelowo, owszem, ale na dzień wydania warunków takie możliwości techniczne były. Państwo ten zbiornik wybudowaliście, prawda? Bo inaczej budynek nie byłby dopuszczony do funkcjonowania, do użytkowania. Się zgłaszał pan radny Korbas, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, z mojej strony to co zostało przedstawione w tych piśmie tutaj przez pana prezesa, koszty 300 tysięcy złotych są ogromne. Nie wiem, jak tutaj państwo się zaopatrują na propozycję po prostu z oczyszczalnią ekologiczną, czy w ogóle państwo mają takie możliwości na swojej działce, czy...
Dokonując takiego wyboru. Ja po prostu nie wiem. przeciwny sposób zostałem spotkany. Ale kto zaniedbał i w 2009 roku odsuwał tata mamę, uważam, że decyzja wysłuchowała tylko w tej stronę i w 2005 miało być włączone do kanalizacji. I nie mogę, do kanalizacji nie. Jeśli ktoś popełnił ten błąd, to pomija, bo jeżeli będzie ktoś zaufał do tego, to uczestników będzie jak najmniej. To jest mój najmniejszy błąd. A wtedy nie zaufał, nie zrobił tego błędu, z tego nie sprzedał, ani z tego nie
dobrze, drogi panie, ale przerwiemy teraz tą wypowiedź, bo przerwał pan dość skutecznie wypowiedź panu radnemu. Odpowiedź padła, tak? No tak, ale pan już tak odpowiedział szeroko, że to jest cała historia świata za chwilę tutaj zrobiona odnośnie również wyborów inwestycyjnych, ale to jeszcze chwila. Będę panu głos, ale moment. Czy pan radny Korbasz kontynuuje, czy koniec?
Spróbuję, panie przewodniczący. Spróbuję wejść tutaj w skórę tej mieszkańca, który ma zarzuty w stosunku także do nas, do władz gminy, powiedzmy tak, w jej ciągłości, no bo to być może rzeczywiście problem i całe to zdarzenie w przeszłości miało miejsce. Tylko że ja bym chciał też tutaj zwrócić uwagę. Ja rozumiem, że błędy trzeba płacić i pan się domaga od nas tego, żebyśmy wzięli to na swoje barki i po prostu wybudowali to za pieniądze urządzeń, właściwie gminy, tak? Tylko że musi pan też powiedzieć teraz, że jak inni mieszkańcy powiedzą, no okej, no do dwóch domów wydajecie 300 tysięcy, no to dlaczego dla nas nie? Ja tak staram się, wie pan, warto położyć, nie? Ja rozumiem w pełni, tylko że no nie wiem, czy w tej sytuacji według mnie złotego środka chyba się nie da znaleźć, także ciężka sytuacja. Może niech się te inni tutaj wypowiedzą. Dziękuję bardzo.
Czy pan chce radni w tej sprawie jeszcze? Ja proszę państwa celowo wracam jeszcze do tego i oczywiście biorę pod uwagę to, co pani tu trzyma dopowiedzieć, że macie państwo decyzje napisane docelowo przyłączenie do kanalizacji, ale takie zapisy to do dzisiaj się zdarzają w decyzjach aktualnie wydawanych i to nie jest żaden wyjątek, prawda? Tam docelowo to można zawsze napisać, ale na moment oddania nieruchomości do użytkowania to był jedyny warunek, że państwo wybudujecie szambo, krótko mówiąc, zbiornik bezodpływowy i to jest sposób, sami podaliście zresztą co ze wniosku, bo wniosek też z państwa tu jest wyłączony. I taka była sugestia pod tym warunkiem, decyzja została wydana, w przeciwnym razie budynek nie zostałby oddany do użytkowania, już o tym mówiliśmy. Więc jest to o tyle ważne, że na tym momencie nie ma żadnego przekroczenia prawa, ani też sytuacji jakiejś ekstremalnie niespotykanej. I wiem, że państwo na pewno są niezadowoleni z sytuacji, ale prawnie rzecz biorąc, to jest wszystko okej poza jednym, który pan tu podnosi, że ktoś panu coś obiecał. Tylko trudno powiedzieć kto, bo decyzja jest w roku 2005, a ta rada ma tą wiedzę łącznie z panem burmistrzem, formalnie rzecz biorąc sprzed roku, czyli cel publiczny od roku 2022. I taka jest historia tej sprawy. I nie wiem, jak zamierza pan wykazać tej radzie, która funkcjonuje od 4 lat, że po naszej stronie leży jakakolwiek wina w tej sprawie. Bo jak przypominam pana wystąpienia na dwóch sesjach, no to mniej więcej tak pan tą radę podsumował, że nie zrobiono w tej sprawie kompletnie nic. No więc mówię, gdyby nawet ta rada miała cokolwiek podjąć, to temat dla tej rady istnieje od początku decyzji celu publicznego, czyli sprzed roku. Taka jest historia dokumentacji. Ale pan burmistrz może nam jeszcze coś dopowie, proszę bardzo.
Szanowni państwo, ja też do tej pory żyłem cały czas w przekonaniu, że jak była budowana kanalizacja sanitarna na osiedlu kwiatowym, na Amcie, to była cała dokumentacja, że tak powiem, przygotowana. Tej dokumentacji nie szukaliśmy, bo już nie było potrzeby, bo skoro nie było w decyzji lokalizacji celu publicznego na budowę tej kanalizacji w 2009 roku, dosłownie, drodzy państwo, mam tą mapę przed oczami nie był ten odcinek zaplanowany w 2009 roku. Więc albo celowo ktoś Pana wprowadzał wówczas rzeczywiście w błąd. Dopiero ta lokalizacja została i uzgodnienie poczynione w 2022 roku. Drodzy Państwo, tak naprawdę już mam trochę serdecznie dość tej sprawy, żeby rozciągać to w czasie. I skoro Państwo radni nie macie żadnej propozycji, jak to rozwiązać, to mogę się przed Państwem zobowiązać, ale jeżeli będzie taka Państwa rekomendacja, że w pracach i przygotowaniach nowego budżetu 2024, który, jak Państwo wiecie, harmonogram, kiedy musi być przedłożony do 15 listopada, do projektu budżetu to zadanie włączę. Nie mogę Państwu obiecać, że uda się pozyskać dofinansowanie, ale jeżeli się nie uda pozyskać dofinansowania, musicie Państwo mieć świadomość, że będzie konieczność wyłożenia na to z obligacji. Taka jest kolej, niestety, drodzy Państwo, taka kolej tej sprawy. Ale też musicie Państwo mieć świadomość, że cały czas czeka na odpowiedź pismo, które skierowali Państwo bankowcy do Rady. I nie ukrywam, że czekałem na tą komisję, żeby mieć Państwa jednoznaczne stanowisko, żebym mógł Państwu, bo już nie oczekuję, że któryś z poszczególnych Państwa radnych będzie odpowiadał na to pismo, czy Pan Przewodniczący Komisji, czy Rady, pozwolę wziąć tą kompetencję na siebie. Jeżeli Państwo dzisiaj zarekomendujecie, że to zadanie ma być w 2024 roku wykonane, to ja do projektu budżetu to zadanie wpisuję i taką informację w odpowiedzi tej pisemnej Państwu Bąkowskim udzielam. Ale musi być Państwa stanowcza decyzja z uwagi na to, że faktem jest, że ekonomiczne uzasadnienie tej inwestycji dla dwóch nieruchomości, trzech, przepraszam, ale tak naprawdę dwóch zamieszkałych, no jest, nie będę tego już poddawał ocenie, analizie, bo sami Państwo wiecie, tylko bym prosił, żebyście Państwo w tym względzie byli jednomyślni, jednoznaczni, bo nie chcę mieć sytuacji po raz kolejny później na sesji, że czegoś się tam nie robi, a się tu robi. Bo to są, drodzy Państwo, czasami argumenty kuriozalne. I bym bardzo Państwa prosił o ustosunkowanie się do tej mojej propozycji, która myślę, że w tej całej dyskusji, w tej batalii Państwa Bąkowskich i mieszkańców naszej gminy, no już jest dalej, żeby ją prowadzić, jest zbędna, bo przedłożone przez nas przygotowane dokumenty jednoznacznie mówią, jaki jest stan faktyczny tej dokumentacji, tego zadania. I zakończmy tą dyskusję, wychodząc naprzeciw mieszkańcom, bo, no, drodzy Państwo, ja odpowiedzialnie nie zaproponuję dwóm gospodarstwom domowym, żeby mieli wybudować kanalizację za 300 tysięcy, a zakład, żeby 20% mógł wykupić. No bo to jest, drodzy Państwo, no bądźmy też odpowiedzialni, tak? Są możliwości finansowe i to trzeba zrozumieć. Z uwagi na uwarunkowania terenowe, no to przydomowa oczyszczalnia nie mieści się i nie ma możliwości, stąd też, drodzy Państwo, to jest jedyne rozwiązanie. Będę czynił starania, żeby te dofinansowania pozyskać. Nie wiem, czy to się uda, ewentualnie pożyczka z WFOŚ-u, ale, drodzy Państwo, musicie mieć świadomość, że trzeba wyłożyć te pieniądze. I jedyne realne, że tak powiem, jakby okazja do tego jest, żeby w projekcie budżetu na przyszły rok to włączyć. Proszę o Państwa deklarację.
Zanim to jeszcze głos prosi Pan Przewodniczący obok, czyli Komisja Rolnictwa i Spraw Socjalnych. Jestem Sierwi.
Proszę Państwa, projektów. W 2014 roku robiłem pozwolenie na budowę. Zapewnienia, miałem zapewnienia, bo w projekcie tajemniałem, że do 2017 roku będę podłączony do kanalizacji. Nawet w projekcie nie miałem szamba uwzględnionego, bo miałem zapewnienie, że będę. No niestety do dzisiaj szefa nie ma kanalizacji. Proszę zmieniać, trzeba było szamba bezodpływowo. I teraz takie pytanie. Robimy zdobierzenie ulicy Jarzębinowo. Za 300 tysięcy ile podłączymy tam mieszkańców? Więc, no naprawdę, moim zdaniem to jest ekonomicznie podłączać przynajmniej na tą chwilę dwie te sesje, może nie jest drugi odcinek, ale reszta gminy też jest niestety mieszkalizowana, więc no, ja nie jestem akurat zwolennikiem. Może tyle, że gmina może do szamba bezopływowego po prostu jakoś, nie wiem, dofinansowanie coś takiego dała.
więc i wtedy montaż chrzczem.
Szanowni Państwo, nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy trzeba rozwiązywać problem w postaci, co było kiedyś obiecane i nie było zrobione. Ostatnie zebranie wiejskie w Kalwach. Drodzy Państwo, jest procedowana dokumentacja na budowę kanalizacji we wsi Kalwy. Mieszkańcy cały czas byli w przekonaniu, że dokumentacja na budowę kanalizacji jest w urzędzie. Burmistrz, że ją weźmiesz, odszukasz, będzie. Jest to proste pytanie do mieszkańców. Czy kiedykolwiek ktoś z Państwa dostał zawiadomienie jako strony, że jest przygotowywana dokumentacja kanalizacji? No nie. No to byliście Państwo okłamywani, grzyby oczy. Nazywam tę sprawę po imieniu. I takich miejsc w gminie jest wiele. I miejcie Państwo raczej tą świadomość, że jak coś mówię, że te błędy naprawiamy, to naprawiamy. Ale w tym momencie, drodzy Państwo, trzeba wziąć na barki, na klatę przysłowiowo i zacząć temat definitywnie i tyle. Mamy, drodzy Państwo, też proszę, żebyście Państwo mieli świadomość. Z przejęcia kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wiśniowy Sad udało się wygospodarować. Nie było tego w budżecie, mówię wirtualnie teraz. 400 tysięcy złotych, drodzy Państwo. Bo gdybym nie zabrał się za tą sprawę, to byśmy musieli zapłacić deweloperowi 500 tysięcy złotych. 500 tysięcy złotych na kanalizację, która jest drogą prywatną. Bo to nie jest jeszcze droga gminna na osiedlu Wiśniowy Sad. A przypomnę Państwu, za 100 tysięcy złotych netto zakład gospodarki wspólnie z prezesem po naszych interwencjach udało się tę kanalizację wykupić za 1/5 kosztów. Gdzie przy tej samej długości ścieżka wyciągowa, jeszcze przy byłym prezesie, została wykupiona za 132 tysiące brutto. To jest bubel, którego nie powinno być w ogóle. I to jest niesprawiedliwość. I widzę, drodzy Państwo, jesteśmy w sytuacji takiej. Ja nie chcę, drodzy Państwo, żadnego fermentu, rozdźwięku. Nie chcę, żebyście Państwo wytykali komukolwiek błędy. Jesteśmy od tego, żeby zamknąć temat. Jeżeli osiedle jest kanalizowane i te dwie nieruchomości potrzebują i powinny być kanalizowane, zróbmy ten temat i załatwmy to definitywnie.
Panie Burmistrzu, to jeszcze chwila. Sprostujmy pewne rzeczy. 300 tysięcy to jest według szacunku netto, przypomnijmy, czyli do tego oczywiście dojdzie VAT. To nie jest kwota końcowa, to jest kwota wstępnie oszacowana przez spółkę. Jeszcze bez kosztorysu formalnego, czyli trudno powiedzieć do końca, jakim kosztorysem to się zakończy, łącznie z usuwaniem kolizji, które tam z pewnością już wiemy, jakie są sieciowe. Natomiast zasadniczo kwota oczywiście wyjdzie z przetargu. Przetarg jest konieczny na to, już wiemy, że powyżej 130 tysięcy netto musi być przetarg. I przetarg okaże, gdybyśmy to mieli wykonać, za jaka kwota ostatecznie to zadanie może być sfinansowane, wykonane, odebrane itd. Natomiast co do tego pana burmistrza wezwanie, to wszyscy jesteśmy za. Ja tylko zwracam uprzejmie uwagę, że nasza aglomeracja mikroszewska w ogóle nie ma kanalizacji, jeśli chodzi o mieszkalnictwo, czyli ostatnio kolega się tu zgłaszał, mikroszewo Kalwy i Cieśle, a to jest Kalw i Cieśle przyszli do mnie po ostatnich dwóch sesjach i mówią, że oni bardzo by też się chcieli dołączyć i proszę bardzo, mogą wystąpić na sesji z takim samym żądaniem, proszę bardzo nas wziąć pod uwagę, a do tego sołtys Ciesiel dołożył się, że on jeszcze ma jeden argument, ma oczyszczalnię ścieków tuż obok, tak, 10 metrów i on musi wdychać te wszystkie zapachy przez lata i jego trzeba podłączyć w pierwszej kolejności, bo jest najbliżej. No i co Państwo na to? Więc to są delegacje polegające na wyborach. Jedni mają kanalizację w tej gminie, drudzy nie. 50% przypomnijmy, mamy modestą do kanalizacji sieciowej. Póki co. I nadrabiamy te zaległości, lata szukamy mnóstwo dofinansowań, a jak już nie ma dofinansowań, to budujemy to z obligacji. I jednym z czynników, które mamy zresztą dzisiaj zaopiniować, to jest kolejna tura obligacji na kwotę 2,785 mln i ma to być przedmiotem kolejnej uchwały za tydzień. W tej kwocie 2,785 nie ma tej inwestycji, dlatego, bo nigdy nie była dotychczas formalnie wprowadzona do budżetu, więc nie może być z tego finansowana. Jeżeli takie sytuacje z Państwa strony będą, no to owszem, ale w kolejnej turze pobierania obligacji, jeśli tak miałoby się zdarzyć przy formułowaniu budżetu na 2024 rok. Jeszcze pan burmistrz w tej sprawie?
Szanowni Państwo, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, po raz kolejny powtarzam. Dotychczas największym dofinansowaniem gminnym była budowa punktu przesiadkowego. Dotychczas, w poprzedniej kadencji. Teraz udało się dostać dofinansowanie 8,5 miliona złotych na budowę kanalizacji. Drodzy Państwo, dzisiaj za 10 milionów można wybudować tyle, a tyle. A 5 lat temu, 10 lat temu, drodzy Państwo, można było za 10 milionów złotych wybudować, mówię to z odpowiedzialnością, 3 razy więcej. A są gminy w naszym sąsiedztwie, są samorządy, które z nami sąsiadują, które brały dofinansowania z WRPO, z PROW-u 20 milionów, 30 milionów, 40 milionów na dofinansowanie całych gmin. Proszę Państwa też o zrozumienie, jak pozyskujemy środki. Niełatwo by było, nie lepiej by było teraz budować zamiast kanalizacji inne, robić inwestycje. Przecież samorządy wymyślają, a to tężnia, a to sobie robią jakieś tam bogate prace za to. Abstrakcji, super, super, wspaniałe inwestycje. A my musimy cały czas się bujać z kanalizacją. Mówię w prosty sposób, ale mam nadzieję, że też do Państwa dotrze. I też bym chciał, żeby mimo to, że to jest drogo, zamknijmy ten temat jednostkowy, bo w skali gminnego budżetu mimo to nadal jest to jakby jednostkowy problem. I chciałbym, drodzy Państwo, bo jakby tak teraz patrzę, ile czasowo poświęcamy, ile czasu poświęcamy na taką sprawę, a ile poświęcamy spraw na inne, no to, drodzy Państwo, no bądźmy się też odpowiedzialni. Wiem, o co Państwa proszę, ale też wiem, jakie są oczekiwania mieszkańców i w końcu po prostu zdecydujmy się na to, zróbmy. A chciałbym mieć jakby jasną sytuację, co mam Państwu odpowiedzieć, bo jestem to Państwo decydujecie, to Państwo przygotowujecie projekt, w sensie zatwierdzacie projekt budżetu. Ja jestem od tego, żeby go proponować, ale i też później wykonywać. Więc to od Państwa w tym momencie decyduje, zależy, jaka jest decyzja. To Państwo jesteście decyzyjni, o tą decyzyjność bardzo proszę, to jest ten moment. Nie wiem, czy zbyt wiele proszę, ale chciałem sfatygować moich współpracowników, bo samo przygotowanie tych wszystkich informacji to jest też, drodzy Państwo, bardzo czasochłonna praca. To jest czasochłonna praca.
Szczerze, dziękujemy za materiały, zresztą są obszerne wszystkie decyzje historyczne, archiwalne, wszystko mamy przygotowane, Państwo radni mogli wyrobić sobie zdanie na ten temat, natomiast jedno wyraźnie chciałbym jeszcze raz podkreślić, nie ma chyba na tej sali, przynajmniej takiej nie znam, a od jeszcze może się zgłosić, która odpowie na pytanie, dlaczegoż to te nieruchomości wzdłuż ulicy Świętego Rocha, między innymi Państwa nieruchomość, w roku 2009 została włączona do kompleksowego wykonania kanalizacji na osiedlu Krzakowym i nie mamy chyba coś odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie zostało to dołączone do kanalizacji przy okazji osiedla Wiśniowy Sad, a takie dwie okazje wybitne były. Chyba już się mylę. Czy ktoś na tej sali zna odpowiedź? Nie ma. No więc proszę mnie również nie pytać, bo ja też odpowiedzi na to nie znam. Dwie okazje były, na pewno można to było wtedy zrobić. Nie zrobiono. Dlatego jeszcze raz powiem, że dla nas historia się zaczyna od celu publicznego roku 2022. W takim razie teraz jest okazja dla Państwa. Proszę bardzo, udostępniamy czas. Czy Państwo chcecie już tu coś dopowiedzieć, żeby radnych przekonać do jakiegoś rozwiązania, ale proszę już naprawdę nie narzekać na nas, bo tak jak powiedziałem, czujemy się winni za poprzednie nieudane próby przyłączenia Państwa nieruchomości do sieci.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, tyle, co ja wykonałem w 2009 roku, możemy miasta i gminy. Zatem mam wrażenie, że ja przepraszam automatycznie te pytania. Przepraszam, że to jest pytanie, gdzie się zapytałem, bo będziemy się przyjrzeć. Nie pytałem się, gdzie jest moja kompetencja. Dokładnie. To było 3-4 razy drogi. Inny raz to było...
Pan wyjaśni zjaśni, co pan porozumieje, bo teraz pan tą wiedzę ma, a teraz pan nas szakuje i nie wiem, o czym mówimy.
Nie
jest spokój, pan zostawi tam tę linię życzenia i nie jesteście u nas. Pan przesadza, bo setki działek i tysiące prawie, że w gminie Bóg są, które nie są podłączone do kanalizacji i nadal pan burmistrz się i zespół planistów niestety zderza z tematem pod tytułem wydajne warunki zabudowy, podzielne, przedajne, a potem jeśli gmina, krótko mówiąc, zabije. I to jest działek taki, które świadomie ludzie kupują bez kanalizacji, naprawdę jest setki. Także proszę nam nie mówić, że to jest jedyny argument, że te działki nie są sprzedane. Bo ja w to nie uwierzę. To nie jest jedyny argument. Ale to nie jest jeden argument, to nie uwierzymy, że... Dobra. To teraz zostawmy tamte działki, bo tamci właściciele są, krótko mówiąc, jeszcze nieaktywni i mówimy o Państwa nieruchomości i tym się zajmiemy. Czy Państwo jeszcze macie coś na ten temat do dopowiedzenia? Proszę bardzo.
Wygląda w ten sposób, że tak powiem, nie chciałabym poświęcać się mieszkaniu. My spotykamy się z nami tą sąsiadami z innej potrzeby, którzy też mają na nazwę, i nie ma możliwości podłączenia nas, co tam jest powiedziane. Wszystko z takiego
Państwo proponujecie, rozumiem, inny sposób rozwiązania przyłączenia do tonalizacji niż poprowadzenie jej ulicą Świętego Rocha. Dobrze rozumiem?
Tak, dokładnie tak. Jeżeli pani tak wierzy, to takie obciążenie dla budżetu, dla gminy.
Państwo, jeżeli właściciele wszystkich gruntów prywatnych zrzekną się służebności i kosztów i będą i pozwolą umiejscowić sieć i rurę kanalizacji sanitarnej na swoich gruntach, możemy taką propozycję rozważyć, ale idea jest taka, że prowadzi się to zawsze w pasie drogi. I tu jest zawsze problem, bo tu jest, drodzy Państwo, problem, muszę to jeszcze dokładnie zweryfikować, ale żeby była jasność, dziś Państwo możecie wyrażać zgodę, ale ja muszę mieć to na piśmie, wszystkich sąsiadów muszę mieć na piśmie, bo jeżeli będzie ingerencja w działkę prywatną, no nic na gębę, bo za chwilę zdarzy się, bo dzisiaj Państwo żyjecie doskonale z sąsiedztwem, ale zmieni się pokolenie i przejmie po prostu ich te nieruchomości, no.
To jakiś pomysł, panie burmistrze, nie pierwszy raz prowadzimy kanalizację, już przywołajmy tę z ulicy Zakładowej, tak? No więc nie straszmy tutaj brakiem zgody. Czy według państwa wiedzy jest taka możliwość, żeby sąsiedzi wyrazili zgodę docelową na przejście ściekią przez ich nieruchomości? Być może ma jakieś spostrzeżenia w tym zakresie również, proszę.
Ja tylko krótko, szanowni państwo, no do potencji sąsiada na pewno nie będziecie mogli się podłączyć. Bo to jest niemożliwe, bo każda potencja musi mieć swoje przyłącze oddzielne. I teraz kwestia techniczna, żeby zobaczyć, ile metrów trzeba pociągnąć do tej ulicy, o której państwo mówicie, i czy będą zachowane odpowiednie spadki, no bo rozumiem, że nie będziemy budować przy pompowni na jednej posesji, to wszystko możemy rozważyć oczywiście. Bardzo bym prosił, żebyście państwo napisali numer tej posesji, w jakiej drodze opisali tę całą sytuację i nawet zwrócili się do nas do zakładu, żebyśmy chociaż warunki techniczne rozpatrzyli, czy jest taka możliwość, a dopiero będziemy się zastanawiali nad możliwością finansową, tak? Krótko mówiąc.
To długo potrwa, panie prezesie. Myślę, że to trzeba zorganizować, krótko mówiąc, wizję lokalną i spisać stosowną datkę, albo jest to możliwe, albo nie, ale pamiętajmy, że to państwo zabiega się o swój interes, ale jeszcze mamy drugi wniosek, pisemny zresztą, w tej samej sprawie, więc teoretycznie nam sprawa rozgrywa się już o dwa przyłącza, tak zwane quasi, które są częścią sieci, jak je tam nazwiemy, i szukamy rozwiązania absolutnie tańszego i być może bardziej uzasadnionego. Jeśli byłaby zgoda przejścia przez grunty prywatne, to kto wie. Ale to się powinno zakończyć wizją lokalną na tych nieruchomościach. Widziałem się przedstawiciele spółki, już na pewno urzędu, panie burmistrzu, taka była prośba, skoro państwo z taką propozycją dzisiaj, co prawda nie na piśmie, ale jednak, czyli już rozważają, jeśli ją, krótko mówiąc, utopimy i pożegnamy, że była niestety niewykonalna, to wrócimy do pierwszego rozwiązania, czyli do sugestii finansowania, a jakiego to jeszcze zobaczymy. Pan prezes jeszcze, proszę.
Tutaj z panią kierownik od inwestycji tak rozmawiamy, że może zwrócimy się, znaczy urząd się zwróci o mapę, zobaczymy, jakie tam rządy są dla tego terenu i myślę, że w przeciągu tam powiedzmy 2-3 tygodni byśmy państwu dali jakąś odpowiedź, wierzącą, czy są warunki techniczne na to, żeby w ogóle był tam przebieg w sieci kanalizacyjnej, czy będzie możliwość zamontowania przy kanalikach, jakiego rodzaju to będą koszty, ewentualnie takiej odpowiedzi moglibyśmy, do takiej odpowiedzi moglibyśmy się zobowiązać.
Proszę Państwa, ja mam propozycję taką, na dzisiaj nic na to nie odpowie, droga Pani, na pewno, jaki jest wykres czasowy, bo proszę zwrócić uwagę, że kadencja tej Rady kończy się prawdopodobnie w kwietniu roku przyszłego. My zmontujemy oczywiście budżet na rok 2024 i tak zwaną wieloletnią prognozę finansową na lata kolejne. Natomiast no być może, że jak nie rozstrzygniemy tego sposobu finansowania w tej kadencji, przyjdzie Państwo się zmierzyć pewnie z rodnymi kolejnej kadencji, to także przydając. Ale na ten moment nie straszmy się tymi datami. Ja proponuję taką rzecz, proszę Państwa, skoro powstał nowy pomysł, przynajmniej zobaczymy na realne, to jest jedna taka sugestia, Panie Burmistrzu, żeby zorganizować, widziałem Państwa, telefon jest dostępny do Pana, przecież Pan Burmistrz ma, więc by jednak tą wizję lokalną zorganizować, widziałem Państwa co najmniej. Zobaczymy te warunki terenowe, czy w ogóle pozwalają, bo Państwo mówicie, że jest plac budowy, no owszem, ale przecież sąsiad ma swoje wizje, czy to jest w ogóle możliwe w sensie technicznym i również tym odnośnie spadków i innych rzeczy. Umówmy się, że po tej wizji lokalnej będzie notatka. Notatka trafi jeszcze raz na komisję i za miesiąc wrócimy do tematu. Jeśli to stanie się niemożliwe, to utniemy temat, a za miesiąc podejdziemy do finansowania ewentualnego i budżetowania, bo pan burmistrz dwa razy apelował, natomiast miejmy tą świadomość, że musimy znaleźć źródło finansowania zewnętrznego, albo dofinansowanie, albo obligacje, inaczej tego zadania nie sfinansujemy. Czy taką propozycję Państwo przyjmujecie? Tak, kontynuujemy temat za miesiąc, a w międzyczasie rozstrzygniemy kwestie dzisiaj, które się tutaj pojawiły. Widziałem Państwa i za to dziękujemy, że jest jakiś, no myślimy, jak z tego czynicy wyjść. Bardzo dziękujemy za obecność. Nie zatrzymujemy, jak Państwo chcecie, oczywiście możecie zostać. Dziękujemy, dobrej nocy. Tyle punkt czwarty, a wracamy do punktu trzeciego, proszę Państwa, czyli wykonanie budżetu, a tak naprawdę pierwsze półrocze 2023. Wyjaśnienie Państwo macie, nie ma już obowiązku sprawozdawania i pisania sprawozdań opisowych z wykonania budżetu, przesyłania do różnych organów. To wszystko zostało ukrócone w ramach tak zwanych nieobciążenia administracji. Tak zdecydował nasz parlament, zmienił przepisy i wszystkie inne. Także żaden samorząd już tego nie robi. Natomiast został ten punkt na programie i został przygotowany przez panią skarbnik w zastępstwie przez panią Lewińską, tu obecną, tak się domyślam, skrótowe sprawozdanie na nasze potrzeby, a nie już takie formalne, jak to było, bywało lata temu. Żaden samorząd już teraz tego nie robi, chyba że na własne potrzeby niektórzy tego dnia. I w związku z tym Państwo macie sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w skrótowej wersji, tabelarycznej, bez procentów co prawda, ale kwoty się tam pojawiają. No wrócimy do tej pozycji, nie chcę Państwa wyprzedzać, które moim zdaniem budzą wątpliwość, albo przynajmniej zatrważają co do możliwości wykonania. To teraz mówię, chodzi o 10 milionów, ale pan prezes prosi o odejście, więc uprzejmie dziękujemy za obecność. Proszę się przyłączyć do tej wizytacji na tej najważniejszej nieruchomości w ostatnich miesięcy i pomóż nam w wizytacji.
Dobrze.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Także oczywiście obserwujemy wykonanie, Państwo wiedzą, o który to punkt chodzi, dochodowy 10 milionów, uprzedzę te pytania, bo to oczywiście będzie tutaj kwestią najbliższych tygodni, miesięcy zainteresowania. Ta pozycja ewentualnie padłaby, to krótko mówiąc, w wydatkach, w dochodach bieżących leżymy. To na pewno, prawda, a na tym etapie mamy, przypomnę, są to wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, to jest 10 milionów 900, w tym ta płynna opłata planistyczna, a wykonanie tego mamy na poziomie 800 tysięcy. Czy pani skarbnik słowo wstępne albo przynajmniej nas tutaj uprzedzi, gdzie są zagrożenia, na co powinniśmy zwrócić uwagę i krótko mówiąc przejmować się względnie, żyjemy w samozadowoleniu. Proszę o komentarz.
Państwo radni, wykonanie dochodów, można powiedzieć, że nie najgorzej wygląda, chociaż te 10 milionów, to nie wiem na jakim etapie są, także to wyjaśnienie będzie składał pan burmistrz. W podatkach od nieruchomości mamy wykonanie powyżej 50%. Podatek rolny też w kwocie powyżej 50%. Wszystkie subwencje i dotacje oczywiście w 50%. I myślę, że jak nie najgorzej wyglądają nasze dochody z wykonaniem. Może jakieś pytania, bo nie wiem, do których pozycji tutaj się odnieść tak konkretnie.
No, sugestia była taka, że tam, gdzie widzimy zagrożenia albo mamy jakąś wiedzę, że niektórych dochodów możemy nie wykonać, względnie będziemy mieć problem w wydatkach solidnych, z wykonaniem wydatków, bo coś się zawaliło, o czym na przykład radni nie wiedzą, albo czegoś nie wykonamy, krótko mówiąc, bo miałoby dofinansowanie do NUMA, względnie nie mamy pozwoleń na budowę i nie będziemy tego robić. Czy mamy takie tutaj sugestie albo wiadomości?
No, na dzień dzisiejszy nie wiem. Te wszystkie dotacje, które mają wpłynąć, to nie wiemy, czy wpłyną. Czekamy też za rozliczeniem z kanalizacji. Też nie wiadomo, jaka to będzie data, czy to będzie koniec roku, czy wcześniej. Więc nie umiem teraz na dzień dzisiejszy powiedzieć, jakie zagrożenia są. Po wykonaniu trzeciego kwartału będzie wiadomo coś więcej.
Dobrze, Państwo radni, do tego opracowania pan radny Korbos, proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. No, skrótowo tabelka. Brakuje mi troszeczkę sprawozdania, na jakim zaawansowaniu są wydatki inwestycyjne, co też by nam pomogło. Wykonanie dochodów budżetowych na poziomie 40%. No powiedzmy, nie najgorzej. W rolnictwie i łowiectwie jest to na poziomie 20%. W transporcie łączności 30%, gospodarka mieszkaniowa 17,7%. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 40%. No i tu akurat w tym dziale jest ta słynna opłata planistyczna. Nie wiem, jeszcze na dzisiaj po prostu nie mamy takiej informacji. To ja bym prosił, bo na pewno na sesji o to zapytam, szkoda, że nie ma pana burmistrza. Czy możecie Państwo nam przedstawić konkretne dane co do stanu naliczenia tej opłaty planistycznej? Czy wprowadzone są już czynności zmierzające do takowego naliczenia? I w jakiej wysokości? I czy też po prostu właściciele nieruchomości złożyli odwołania od tych decyzji? No bo to jest kluczowe. No i też, co w związku z tym, jaka jest szansa na zrealizowanie tej kwoty w tymże roku? Ja bym prosił o taką, jeśli nie teraz, no to udzielenie do sesji albo na sesji, bo zapytam o to. Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan burmistrz wróci, mam taką nadzieję, więc albo odpowie na bieżąco, a jeśli nie, to pewnie poprosimy o taką informację w tym zakresie, z której radny już o to apeluje szerzej, żeby do sesji taką informację mieć, bo ja też nie wiem, czy decyzja wymiarowa została wydana, czy nie, a co dopiero windykacja, egzekucja, ewentualnie wpływ kwotowy tej kwoty, bo to są dwie różne rzeczy, prawda? Natomiast tu radny właśnie dopytuje, rolnictwo i leśnictwo 20% i jeszcze, no właśnie, czy to możemy skomentować, czy mamy się tym przejmować, czy to 80% wpłynie w drugim półroczu, czy generalnie te dochody będą na niższym poziomie, jak pani skarbnik to ocenia?
Rolnictwo i łowiectwo, też czekamy tutaj na środki, które mają wpłynąć na inwestycje.
A jeszcze raz, jeżeli może?
Mówię, że tutaj w rolnictwie i łowiectwie czekamy na środki, które są zaplanowane na inwestycje, także na dotacje czekamy tutaj. I też nie wiem, kiedy będzie wpływ.
Pan radny? Jeszcze? Nie.
Na kanalizację. To są wpływy na kanalizację. Tu jest 1 630 000 i teraz otrzymaliśmy też już dofinansowanie powyżej 2 000 000 zł. Więc jak będzie następne rozliczenie i wystąpimy o środki, będą następny będzie wpływ.
Dobrze, czy możemy poprosić również do sesji, żeby taka tabela z wydatków inwestycyjnych do nas dotarła, ale już z procentami, żebyśmy sami z niej liczyli. Możemy?
Dobrze.
Dobrze, to mamy odnotowane. Zanim pan burmistrz, to jeszcze w kolejności pan Mirosław Damczak, proszę.
Dziękuję bardzo. No generalnie po analizie tej tabelki to wynika z tego, że podatki idą dobrze. Bo były dwie daty jeszcze zostały, mamy powyżej 50%, są tam pewnie jakieś zaległości schodziły. No i brakuje, no właśnie między innymi rolnictwo i łowiectwo, to widzę, że brakuje tych pozyskanych dofinansowań, czyli nie wpłynęły jeszcze, czyli rozliczenia tego wszystkiego. Pomijam te 10 milionów. No i tutaj chyba jest chyba właśnie najmniejsze wykonanie właśnie w tych dofinansowaniach, a to pewnie związane właśnie z rozliczeniem tego wszystkiego. A generalnie pozostałe pozycje idą moim zdaniem dobrym torem. No oprócz tych kilku, te 10 milionów plus te dofinansowania. Dziękuję bardzo.
Dobrze, dziękuję. Pan radny Dudkiewicz chyba się zgłaszał, czy mi się zrywało? Proszę. Często pewnie burmistrz nam zaraz powie informację na temat tej opłaty planetycznej. Ja chciałem zapytać jeszcze dalej, bo takie słuchy chodzą, mam nadzieję, że warto o tym wspomnieć lepiej tutaj niż na sesji zapewne. Czy występują jakieś trudności z realizacją faktur? Czy są jakieś potrzeby na przesunięcie terminów płatności jakimś wykonawcą na przykład, czy mamy jakieś problemy z tym związane, czy są jakieś po prostu opóźnienia, nie wiem, przekroczenia terminów płatności, składek ZUS, podatków, czegokolwiek, co sobie powoduje, że takie bieżące funkcjonowanie urzędu jest, mówimy, to zaburzone. I jeśli tak, no to z czym to jest związane, czy też bardziej wynika z jakichś pieniędzy, które powinny spływać, a nie spływają, czy bardziej jakby z może naszych jakichś błędów, czy planowania budżetu, także tak. Ja już się opłacę planistycznej, to myślę, że pan burmistrz się domyślał, że te pytania padały i tak to jak najbardziej też posłuchamy. Dziękuję. To rozproszmy to pytanie, to mi wyszło po pana nieobecność, tu padło akurat 10 milionów i konkretnie, gdyby nie przygotowywać tej informacji, to ma pan szansę nas dzisiaj przekonać o tym, że coś się koło tego dzieje, a pytania były między innymi, czy decyzja wymiarowa została już wydana, czy wcześniej, czy mamy operat stosunkowy i ewentualnie jak nie została wydana, to kiedy zostanie wydana, jakie są szanse na windykację, egzekucję tej opłaty. To pod pana nieobecność i do tego jeszcze teraz dorzucił radny Dudkiewicz kwestię związaną z wykonaniem budżetu, bo tutaj oczywiście cały czas o tym mówimy, czy są pieniądze,
czy ich nie ma? Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o opłatę, już mam projekt decyzji, którą będę podpisywał, myślę, że w przeciągu 2 tygodni, bo jeszcze analizuję to i z mecenasami, bo to jest rzeczywiście bardzo poważna decyzja i nie chciałbym, żeby tutaj z formalnego aspektu były jakieś ze strony urzędu niedopilnowane i zaniedbania, więc to jest poważna sprawa i ta decyzja będzie wydana. Pozwólcie Państwo, że na kwotę na razie mówię X z uwagi na to, że w pierwszej kolejności musi strona o tym się dowiedzieć, z uwagi na to, że żeby nie było sytuacji, że ktoś się nam może odwołać, więc tutaj, drodzy Państwo, będę wydawał decyzję i Państwu będę Państwa informował po upływie i uprawomocnieniu się tej decyzji, dobrze? Jeżeli chodzi, drodzy Państwo, o tak naprawdę dochody, każdy samorząd obecnie teraz boryka się przede wszystkim z dochodami bieżącymi. To jest, nie ukrywam, to jest powszechny problem. Faktycznie pewne takie zaburzenia w terminach płatności, zagrożenia bywają. To jest naturalne i od razu reagujemy zawsze i też jak jest możliwość, to staramy się rozmawiać z wykonawcami, żeby po prostu dochować terminu, bo to przekroczenie to jest, drodzy Państwo, też nie powinno mieć miejsca, więc jest możliwość ewentualnie wydłużenia. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce między innymi z tego powodu, że wykonawca czekał na jedną transzę, a z uwagi na to, że nie wpłynęły nam środki z Polskiego Ładu i tutaj na to się uskarżają samorządy, że tej płynności w Polskim Ładzie nie ma. Ale wpłynęły i zapłaciliśmy na przykład dużą fakturę niedawno. No i też ten front robót na ulicy Słonecznej Smugi teraz przyspieszy, ale to nie było też spowodowane nami, tylko po prostu dotujące, że tak powiem, nam. No, więc to są, drodzy Państwo, takie naturalne i to się każdego roku zdarzało. To nie jest to, że teraz jest jakiś wyjątkowy okres. Być może właśnie coraz bardziej się to nasiliło, bo wiemy, jaka jest sytuacja i ja słyszę też od przedsiębiorców, że do nich z kolei też nie wpływają środki z wystawionych, nie mają tych płatności i to jest powszechny problem, więc jakby traktować gminę jako przedsiębiorstwo, które musi uzyskać dochód, no bo płaci się jak są pieniądze, więc dlatego też staramy się reagować. Nie ma żadnego póki co zagrożenia. Jedyne takie też, będzie pewnie zmiana budżetu, będę Państwu proponował być może z uwagi na postępy w pracach inwestycyjnych, tak, bo będę musiał niestety prawdopodobnie unieważnić przetarg na ulicę Globalnego, ale niezwłocznie po unieważnieniu chcę rozstrzygnąć na nowo, no bo ja muszę mieć pewność tą prawną przede wszystkim i formalnie, pod względem formalnym musi być wszystko jak należy się i tutaj jeżeli jest błąd, czy to wykonawców, czy to zamawiającego nawet się zdarza, to musimy, drodzy Państwo, nie możemy, bo każdą inwestycję trzeba rozliczyć i ja muszę mieć tym bardziej jakieś dofinansowanie, więc dlatego też tu akurat taka sytuacja wynikła w dniu dzisiejszym, drodzy Państwo, i też a to wynika z tego, że bardzo szczegółowo analizujemy wszystkie oferty, bo inaczej być nie może i tutaj troszeczkę to się wydłuża z rozstrzygnięciem z uwagi na ten okres urlopowy, tak? Moich dwóch kierowników tu obecnie wróciło niedawno z urlopów też i to też niestety pewne czynności są poprzesuwane. Taki jest okres wakacyjny, ten urlopowy ma to swój urok niestety w postaci tego, że się to wszystko też w czasie przesuwa. Drodzy Państwo, tak jak mówiłem wcześniej, jest budżet, który jestem zobowiązany wykonać i to jest mój obowiązek i będę robił wszystko, żeby go wykonać, a nałożona opłata planistyczna, żeby była prawomocna i żeby móc egzekwować. I to myślę, że... A zresztą też jest i mowa o kolejnych... Bo dzisiaj będzie omawiany kolejny miejscowy plan. Jeżeli zostanie on też w miarę szybko przez Państwa przyjęty, to spodziewać się można też tej transakcji między właścicielem czy to inwestorem, żeby móc od razu niezwłocznie przystąpić. Tu akurat nie ma żadnej zwłoki, bo jak tylko wpłynie do nas akt notarialny, to drodzy Państwo, staramy się jak najszybciej te sprawy procedować, tylko że to są też czasochłonne, bo akurat w przypadku tej opłaty elektrycznej nie ukrywam, że rzeczoznawca nawet wnioskował do nas o wydłużenie terminu, bo jest to poważna sprawa. To są bardzo, bardzo poważne sprawy, więc przepraszam, że Państwa nadal jeszcze troszeczkę trzymam w takiej tej niepewności, ale proszę mi uwierzyć, że wszystko robię, żeby było to, żeby nam jako samorządowi, jako urzędowi nikt nic nie miał do zarzucenia. Tak?
Państwo radni, rozumiem, że jest...
A prawdą jest, drodzy Państwo, przepraszam Panie Przewodniczący, że nie wydamy więcej niż nieuzyskane dochody, więc to trzeba po prostu na bieżąco analizować.
Radni, mają uzupełniające pytania, proszę.
Radny Elskiewicz, bo my się tak zastanawialiśmy właśnie nad tą słoneczną tutaj z kolegą, czy tu jest coś zagrożone, bo te słuchy gdzieś tam troszkę na temat wykonawcy, czy jak rozumiem tutaj wykonawca, że tak powiem, dokończy sprawę, tam jest jakiś, znaczy aneks, czy coś takiego do terminu wykonania, czy to będzie wykonane jakby w terminie, jakby tutaj jeśli chodzi o słoneczną, jest to sprawa okej po prostu.
W terminie, drodzy Państwo, ale też no, nie ukrywam, są systematycznie prowadzone, realizowane rady budów. Jutro mamy właśnie kolejną radę budowy dotyczącą tej inwestycji. No i na jednej z rad wykonawca też się przyznał, że no, ma i prowadzi gdzie indziej inwestycje i na chyba co najmniej dwóch inwestycjach z Polskiego Ładu czekał na środki. Na razie póki co nic nie możemy zrobić, bo jest w terminie. Po prostu jest w terminie. A to, że pierwszy zakres robót wykonał szybko, zostawił czas budowy na chwilę, no my nie mamy też, drodzy Państwo, na tyle tych instrumentów, żeby egzekwować i naokładać jakiekolwiek kary. Ale co do słonecznej, to tak jak powiedziałem, ta faktura jest zapłacona, ale jutro jest rada budowy i oczywiście wykonawcy się oberwie, bo otrzymałem zapewnienie, że kostka brukowa na chodnik będzie w poniedziałek złożona, a niestety będzie prawdopodobnie jutro, a więc od razu będą wykonywane prace brukarskie, a niezwłocznie po tym będą te bitumiczne, jeżeli chodzi o masę. Więc no mam nadzieję, że tutaj no to się zbiegło, drodzy Państwo, z okresem też tych nawałnic i tam, gdzie było rozkopane, tam po prostu dodatkowa trudność i uciążliwość dla mieszkańców. No ale no, cały czas powtarzam, że no, mam nadzieję, że ten efekt oczekiwany, docelowy, on zrekompensuje te chwilowe niedogodności.
Pan radny Korbow jeszcze?
Tak, dziękuję. No jeszcze chcę właśnie to, co pana burmistrza nie było, dopytać. Rozumiem z wypowiedzi pana burmistrza, że na tą chwilę nie mamy wydanej decyzji naliczającej wysokości opłaty komunistycznej. Okej. Okay. W przeciągu dwóch tygodni rozumiem, że no wiadomo, no czas czasem, no strona może się też nie zgodzić co do wysokości naliczenia tej opłaty, czyli będzie się, może się odwoływać hipotetycznie. Czy w związku z tym może nas pan burmistrz w tej chwili zapewnić, że ta kwota w tym roku wpłynie, czy po prostu tej pewności nie mamy?
Szanowni Państwo, jestem odpowiedzialny za wykonanie budżetu. Nie mogę wydać więcej niż mam zaplanowanych dochodów, więc biorę za to odpowiedzialność, drodzy Państwo, i jeżeli będę Państwa prosił o stosowne zmiany, będą to zmiany racjonalne, ale póki co czekamy na każdym z frontów inwestycyjnych, jak te kwestie wszystkie się rozstrzygną. I czuję, że halę sportową będziemy pierwsze prace budowlane rozpocząć w połowie sierpnia, wyjdzie na to, że w połowie września, więc już Państwo widzicie, że mamy miesiąc, tak? To jest naturalne, to jest, no, nie było chyba jeszcze takiego roku, żeby coś się miało nie przesunąć i to nie jest spowodowane naszymi jakby czynnościami. No niestety rynek troszeczkę się, jeżeli chodzi o branżę wykonawczą, no jeszcze nie podniósł w stosunku do tego, co było w tym najgorszym momencie. Powolutku to rusza i coraz to jest lepiej, ale no nie ma przedsiębiorcy, który by w tej chwili nie narzekał.
Panie Brzezi, że kończąc temat 10 milionów, czy pan może nam, krótko mówiąc, zobowiązać się, że najpóźniej na sesji wrześniowej poinformuje nas pan o wydanej decyzji
wymiarowej odnośnie wymierzenia opłaty planistycznej. Czy możemy takie zapewnienie dzisiaj usłyszeć oczywiście o wydaniu, tak? A co ona będzie prawomocna i ostateczna, to się oczywiście jeszcze okaże. Możemy o to prosić?
Oczywiście, decyzja będzie na pewno wydana. Mam nadzieję, że będzie prawomocna do tego czasu, a przy tej okazji na pewno Państwa proszę, żeby móc również odpowiedzialnie przystąpić i przeanalizować to, co tutaj urbaniści zaproponujemy, jeżeli chodzi o kolejny miejscowy plan, który był niezwykle trudno uzgadniany z uwagi chociażby na zarząd dróg powiatowych, ale mam informację, że inwestor bardzo czeka na ten plan, bo chce od razu dokonywać wykupu od właściciela, a to jest dla nas informacja, że po prostu od razu mając w ręku akt notarialny będziemy chcieli naliczać kolejną opłatę. No i mam nadzieję, że drodzy Państwo, to się wszystko będzie działo i żeby tutaj zresztą nie było, cokolwiek inwestor nas informował o postępach, bo nie ukrywam, że też w pewnym momencie zabiegał w Zarządzie Dróg Powiatowych o uzgodnienia, no niestety w ten sposób. I na pewne rzeczy się Zarząd Dróg Powiatowych zgodził. I całe szczęście, bo przynajmniej będziemy mogli finalizować ten zakres jakby tego planu, ale też i inwestor ma świadomości co do przebudowy zjazdu na przykład, ale to za chwilę jest pewnie...
O którym planie pan burmistrz mówi, bo ja takiego tu nie widzę z dzisiejszego brada, czy możemy to przybliżyć? Bo nie mamy czegoś takiego chyba. Dzisiaj? Który?
Nie, nie proszę.
Jest ten plan, tak?
Nie proszę o sprawy miejskie.
Tak.
To o tym mówimy?
Tak.
To ile...
Zgoda. Myślałem, że o dużym planie, a to jest malutki planik i jeszcze podplanik. Także na.
Nie, no, drodzy Państwo, ale jest to też planowana inwestycja i to też są spodziewane w przyszłości dochody gminne, więc to jest kolejny teren aktywizacji, który chcemy. Ale za moment do tego pewnie przejdziemy. Drodzy Państwo, co do budżetu podsumowując. Dzieje się tak, że są pewne tutaj sytuacje, gdzie trzeba bardzo ostrożnie do pewnych kwestii podchodzić. Pewne rzeczy, drodzy Państwo, mamy cały rok budżetowy i każdy by chciał mieć realizowaną inwestycję, to co jest w budżecie, Państwo jesteście reprezentantami w poszczególnych swoich okręgach i to co jest zaplanowane na przykład w sołectwach, żeby było od razu wykonane, ale też pewne czynności trzeba robić tak, żeby to rozłożyć na cały rok. No bo jeżeli nie ma tak, że w styczniu wpływają na wszystkie dochody. Co miesiąc są systematycznie uiszczane poszczególne wpływy do naszego budżetu i na podstawie tego, ile nam wpłynie, tyle możemy wydatkować. Więc umiejętność pogodzenia tego z zakresem inwestycji z tym, ile jest w budżecie, to jest, drodzy Państwo, dzisiaj dla tutaj służb księgowych duże wyzwanie i stąd też mogą takie różne głosy docierać. Ale zapewniam, gmina jest najlepszym płatnikiem póki co i jak słyszę o przedsiębiorców, że mają faktury niezapłacone od pół roku, no to drodzy Państwo, to jest poważna sprawa. My nie mamy takiego zagrożenia, nie mamy takiej sytuacji po prostu. Więc uspokajam, z dużą troską podchodzimy do wykonania strony dochodowej i wydatkowej.
Dobrze, czy do tego do opracowania wykonania budżetu mamy to zapewnienie pani skarbnik w międzyczasie panie burmistrzu, że dostaniemy również tabelę z wydatków inwestycyjnych z procentami, żebyśmy też nie musieli liczyć do sesji ma to trafić. Mamy zapewnienie pana burmistrza, że do końca września uzyskamy informację o wydanej decyzji wymiarowej dla opłaty planistycznej. Trudno powiedzieć, czy to będzie 10 milionów, czy nie, to się dowiemy. I to jeszcze Państwu w tym zakresie chcecie uzyskać dzisiaj na komisji?
Nie.
Wystarczy. Dobrze, dokończymy punkt trzeci i w tym momencie zwykle już zakończyliśmy, no właśnie, 21 dochodzi. No wiedziałem, że będzie długo, ale nie, że aż tak. Punkt piąty, omówienie projektów uchwał.
Co w kolejności? Mamy w kolejności gościnę na sali naszego planista, znanego już naszego kolega. Witamy serdecznie, dzięki za cierpliwość. I w kolejności mamy ten plan, rozumiem, zwołany już przez burmistrza, czyli pierwszego Starowiejska. To z marszu krótko. Ja, proszę Państwa, wysłuchałem kilka uwag i pytań, wątpliwości w tym zakresie. One są na tyle może bardzo drobne i koledzy chyba odpowiedzą szybciutko na moje wątpliwości, Państwa może też, ale jedna drażliwa kwestia ostatnio, która mnie męczy osobiście bardzo na terenie i w ogóle kraju, nasze gminy szczególnie, to są farmy fotowoltaiczne. Jak Państwo zobaczycie, co się w kraju dzieje, to po prostu zgroza sieje równa i rozumiem, że rząd zabiega o to, żeby tej energii było słoneczne jak najwięcej, natomiast to, co się dzieje na gruntach, to po prostu niewyobrażalny napór inwestorów i za chwilę będziemy te farmy fotowoltaiczne chyba na rynku instalować, bo po prostu tego się nie da już opisać. To w konstrukcji tego planu również moje pytanie dotyczy, tam jest dopuszczenie farmy i bardzo dobrze farmy fotowoltaicznej na terenach AGE, czyli tych przemysłowych. Kolega planista za chwilę nam tutaj opowie o tym może i bardzo dobrze, natomiast moje pytanie zmierza do tego, jak to jest w kontrze do warunku, które przyjęliśmy w studium, a tam mamy warunek, możliwość instalacji OZE do wartości 100 kW, a tu mamy 500. Na przykład jak to będzie w stosunku do kolejnych planów i kolejnych decyzji o warunkach zabudowy, które gmina niestety wydaje ku mojemu zdziwieniu i zatrwożeniu, i pytanie jest docelowe, kiedy z tym skończymy i zaczniemy lokować te farmy tylko i wyłącznie w postaci planów miejscowych, bo to się, proszę Państwa, źle skończy, już się źle skończyło na obwodnicy północnej Buku i za chwilę będziemy tego mocno żałować. Ci, co wiedzą, to wiedzą, o czym mówię, a ci, którzy nie wiedzą, to niech się przyjrzą tej inwestycji, czemu ona powstaje i dlaczego w tym miejscu. I to rodzi kolejne pytanie o zagrożenie obwodnicy północnej i o nasz plan obwodnicy północnej i tak dalej, i tak dalej. Trudno się bronić przed inwestorem, ale mamy to skuteczne narzędzie, które możemy przeciwstawić i myślę, że dojdziemy do stanowiska komisji, która panu burmistrzowi, urzędnikom pomoże w rozwiązaniu tej kwestii i skończymy, mam nadzieję, skutecznie i będziemy lokować te farmy tylko i wyłącznie na podstawie planu miejscowego. To tak tytułem wstępu, a pan się przygotował w międzyczasie, prosimy naszego kolegę o przedstawienie tego planu, którym wiążemy nadzieję, podobno tak z opłatami, ale to się jeszcze okaże jakimi. Proszę bardzo.
Teraz chyba słuchaj, dziękuję. Dziękuję bardzo, szanowni Państwo, witam serdecznie. Dziś mam przyjemność ponownie z Państwem się spotkać. Tym razem odnośnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Niepruszewie przy drodze powiatowej numer 2500P, etap A. W tej chwili Państwu prezentuję tutaj na rzutniku projekt planu zagospodarowania przestrzennego, który został przez nas opracowany. Jest to załącznik graficzny, jednocześnie stanowiący integralną część przedłożonej Państwu do zaopiniowania uchwały. Myślę, że nim przejdziemy do szczegółów, czy też do ustaleń tego planu miejscowego, to pokrótce wprowadzę Państwa w ten cały proces tworzenia tego dokumentu, procedury planistycznej, które miały miejsce w ramach prowadzonych prac projektowych. Zaczniemy od uchwały o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, czyli tej uchwały intencyjnej, którą mieliście Państwo przyjemność podjąć 25 stycznia 2022 roku. To jest też data rozpoczęcia całej procedury planistycznej. całej procedury planistycznej. Ona, ta uchwała, czy też obejmowała obszar objęty planem o powierzchni 22,5 hektara. Obecnie Państwu prezentowany projekt planu stanowi 17,6 hektara, czyli mamy tutaj ujęcie w stosunku do uchwały intencyjnej na poziomie około 5 hektarów. Wynika to, proszę Państwa, z tego, że na tym terenie również znajdują się grunty rolne klasy trzeciej, dla których w tej chwili trwa procedura, można powiedzieć, że trwa procedura uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy trzeciej na cele nierolnicze, a o przeznaczeniu również terenów obiektów produkcyjnych składowi magazynów oraz usług. Tym samym czas został podzielony na dwa etapy. Dziś prezentujemy Państwu etap A, ten etap, który udało nam się przeprocedować w pełni. Tak jak Pan Burmistrz już wspomniał, nie był to prosty proces przede wszystkim uzyskania stosownych uzgodnień wymaganych przepisami prawa. Tutaj głównie w zakresie dostępu do drogi publicznej, ale myślę, że o tym opowiem Państwu już wskazując na konkretne założenia tego planu. Niemniej jednak ta procedura została zakończona. Ten projekt planu zagospodarowania przestrzennego, który dziś Państwu jest prezentowany, również został oczywiście wyłożony do publicznego oglądu. To wyłożenie miało miejsce od maja do końca czerwca, dokładnie do 27 czerwca 2023 roku. W międzyczasie oczywiście odbyła się dyskusja publiczna nad założeniami projektu planu i do tego projektu planu, Szanowni Państwo, nie wniesiono uwag ani też zastrzeżeń. Tym samym również w kolejności procesu tworzenia aktów planistycznych dziś został Państwu przedłożony do zaopiniowania. Szanowni Państwo, jak tutaj spojrzymy na załącznik graficzny, widzimy, można powiedzieć, jedną tą dominującą funkcję przestrzenną, tą funkcję inwestycyjną, czyli tereny, na których może być realizowana zabudowa. Mamy tutaj tereny produkcji lub usług oznaczone symbolem P na U, szrafowany kolor na rysunku planu. Dodatkowo wprowadzamy tereny komunikacji wewnętrznej oznaczone symbolami KR oraz poszerzenia drogi powiatowej oznaczone symbolami KZ. Te duże tereny, które tutaj... teraz będziemy wygodni. Duże tereny, które są tutaj wskazane na rysunku planu, stanowią zewidencjonowane stanowiska ekologiczne, które zostały oczywiście w tym dokumencie ujawnione. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o takie podstawowe założenia planistyczne, które tutaj na tego terenu ustalamy, pozwalamy tutaj na realizację zabudowy na poziomie 60% powierzchni działki, przy jednoczesnym zachowaniu 15% powierzchni biologicznie czynnej. Mamy możliwość lokalizacji budynków o maksymalnej wysokości do 30 metrów oraz lokalizacji obiektów budowlanych o maksymalnej wysokości do 50 metrów. Te ustalenia, czy te wartości, które tutaj są Państwu prezentowane, to są wartości zbliżone, a można powiedzieć też, że tożsame już z planami obowiązującymi w sąsiedztwie, między innymi z planem zagospodarowania, który został podjęty w październiku ubiegłego roku w regionie Ciesiel, czy też bardzo zbliżone ustalenia do planu zagospodarowania po drugiej stronie drogi powiatowej, czyli do terenów aktywizacji gospodarczej, gdzie ostatnia zmiana była uchwalona w roku 2020. Szanowni Państwo, układ komunikacyjny, który tutaj został wprowadzony w terenie dróg wewnętrznych, on stanowił jakby największy problem przy procesowaniu planu zagospodarowania przestrzennego. Zarząd dróg powiatowych kilkukrotnie odmówił nam uzgodnienia projektu planu, wskazując na dosyć szczegółowe rozwiązania komunikacyjne, które żądał, żebyśmy zastosowali. No, nie do końca byliśmy ku temu przychylni. Niemniej jednak udało nam się wypracować pewien kompromis, który tutaj został zawarty. Dokładnie, jak Państwo widzicie, mamy dwa włączenia komunikacyjne drogę powiatową. Dokładnie są to oznaczenia to powie, są to oznaczenia 1KR i 3KR i to są punkty, czy też miejsca, w którym tak de facto ten teren może być obsłużony, drogi do drogi powiatowej. Czyli stanowi to, ten układ komunikacyjny stanowi głównie wskazanie miejsc, w których to będą mogły zostać zlokalizowane ewentualne zjazdy, czy też skrzyżowania, które w dalszej kolejności pozwolą na realizację ustaleń tego tutaj projektu planu. Myślę, że z mojej strony tak z tytułem wstępu to byłoby tyle. Teraz poprosiłbym o pytania. Tutaj pan przewodniczący już rozpoczął temat, jeśli chodzi o kwestię lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenach przemysłowych. To może w pierwszej kolejności pozwolę sobie odnieść do zapisów dotyczących mocy instalacji, które tutaj zostały w tym planie zapisane. To jest moc nieprzekraczalna do 500 kW. Słusznie pan przewodniczący wskazuje na konieczność określenia czy też oceny zgodności tego projektu z ustaleniami studium. Do roku 2022 zgadza się, że faktycznie dokument studium wskazywał na to, że na terenach obiektu produkcyjnych składów i magazynów określonych w studium była możliwość realizacji czy też odnawialnych źródeł energii w mocy do 100 kW. W sierpniu ubiegłego roku, w 2022 roku, przedłożyliśmy państwo do uchwalenia zmianę studium warunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Dług dla terenów sołectwa Cieśle i Niepruszowo. I w ramach tej zmiany został wprowadzony zapis, że na terenach określonych studium jako tereny obiektów publicznych, składów i magazynów dopuszczamy lokalizację odnawialnych źródeł energii w mocy nieprzekraczającej 500 kW. I całe ustalenie dotyczy całego obszaru, tam gdzie są w studium oznaczone tereny jako tereny przemysłowe czy też utylizacji gospodarczej, w sołectwie Nieprusowo, czy też w sołectwie Kalny, czy też w sołectwie Cieśle. No tym samym ta zgodność tutaj jest ona zachowana.
Do tego tematu państwo radni jeszcze, no bo czy się spodziewamy opłaty planistycznej, tak z tego co pan burmistrz był uprzejmy już zaznaczyć, nie wiem kiedy to prawda, ale byłby to plan ważny. W tym zakresie państwo wiecie, gdzie jesteśmy tam, z Nieprusowa wyjeżdżamy na Otóż, tak, to jest ten fragment, krótko mówiąc, nie?
I szanowni państwo, naprzeciwko?
Cynkowicz.
Szanowni państwo, jeszcze jedna kwestia, bo nie dosłyszałem, ona nie wybrzmiała, dlaczego ten plan jest taki puzzlowaty, że tak powiem, i znowu jest pewna część wyłączona. Ano, jest dla
to pana. Mówił pan.
Mówił pan.
Chodzi o ten plan.
Ale też chcę, drodzy państwo, dopowiedzieć, bo negocjujemy z inwestorem, żeby docelowo ten układ drogowy, ten co jest powyżej, czyli na północ, żeby on był, drodzy państwo, docelowo po zrealizowaniu inwestycji włączony po uchwaleniu planu na trzeciej klasie, żeby to skrzyżowanie było takie po prostu naturalne, a nie kolejny zjazd. I takie wstępne, z tego co pamiętam, uzgodnienia były robione w Zarządzie Dróg Powiatowych, że po uchwaleniu kolejnego etapu tego planu tamten zjazd ma być zlikwidowany. Więc to też jest w interesie naszej gminy, żeby ta komunikacja była jak najbardziej sprawna. No niestety, jeżeli byśmy wkreślili i takie były nasze pierwsze przymiarki, żeby po tym gruncie trzeciej klasy poprowadzić drogę, nie ma to dla ministra znaczenia. On i tak procentuje bardzo długo, więc stąd tutaj taka, a nie inna propozycja.
Ja wysłałem jeszcze te wątpliwości odnośnie braku tych skoków przy wjazdach na to, jakby to wyjaśnić. Spodziewam się wyjaśnienia, że zwykle to pewnie na tej części B. Natomiast tak, gdyby to nie przeszło, nie będzie tego wyłączenia, nie będzie zgody ministra, to zostanie na części A i krótko mówiąc nie będzie skoków wjazdowych. Co państwo na to?
Panie przewodniczący, faktycznie taka uwaga dopiero wpłynęła, są słuszne jak najbardziej, bo z reguły przy planowaniu, przy projektowaniu układu komunikacyjnego powinno się wskazywać tak zwane najścięcia narożne, tylko te widoczności, które w swoim założeniu mają ulepszać nam widoczność na skrzyżowaniach. Z tym, że dodam, że w tym przypadku tego planu miejscowego, to ten pan przewodniczący wskazuje, że na terenie 3KS i jeden z fragmentów ścięcia zakładany w projekcie planu, który jest procedowany w ramach procedury B. No oczywiście wychodzimy z założenia, że ta procedura również doczeka się końca, będzie mógł pan swoją zaprezentować. Przy czym tutaj też od razu zauważę, że zabezpieczamy pas o szerokości 12 metrów dla tego układu komunikacyjnego. Pas drogi powiatowej istniejącej w tej chwili ma ponad 20 metrów. Jezdnia drogi jest znacznie oddalona od jej prawej dzieci, od jej pasa granicznego. Tym samym tutaj też można się zabezpieczać tym, że w sytuacji, kiedy skrzyżowanie będzie lokalizowane, to ta widoczność zostanie zachowana. Ona zostanie zachowana na mocy pasa potocza jezdni, czyli tego terenu technicznego. To zakładamy, że oś skrzyżowań będzie znacznie dalej niż w przypadku skrzyżowań dróg publicznych trasy dojazdowej, gdzie mamy szerokość pasa drogowego 10-metrową. To samo założenie przyświecało nam w dalszej części układu komunikacyjnego, dokładnie na terenach 1KR. Tutaj mamy pas 16-metrowy zabezpieczony, ten sam oś jezdni w momencie skrzyżowania się z inną drogą wewnętrzną będzie na tyle odsunięta od granic działek, że nie powinno dojść do konfliktu w zakresie bezpieczeństwa czy też widoczności.
Zarządzana będzie funkcja 2KR, tak? Czy ta droga jest w ogóle komukolwiek dzisiaj potrzebna, to proszę nam to wyjaśnić, bo to też pewnie ma odkrycie, że teren sąsiedni, ale na razie nie ma jeszcze terenu sąsiedniego. To jaka dzisiaj funkcja 2KR i dla kogo?
W tej chwili mamy istniejące zjazdy już z drogi powiatowej, ponieważ na tym terenie, który jest oznaczony w planie 2P na UNY, już trwa inwestycja budowlana. No na chwilę obecną nie wiem, czy ona już została zakończona, prawdopodobnie tak. Przy czym założenia planu miejscowego, które Państwu dzisiaj prezentujemy, są pewnego rodzaju tego wspomnianego kompromisu wypracowanym zarządcą drogi powiatowej. W myśl ustaleń tego planu obsługa komunikacyjna terenów winna się odbywać wyłącznie z terenów dróg wewnętrznych, tak? Oraz do drogi powiatowej poprzez dwa skrzyżowania, o których w tym momencie wspomnieliśmy. No tym samym wychodząc z założenia, nie wiemy co będzie w przyszłości z tymi terenami, wychodząc z tego założenia, żeby zapewnić jakby prawidłową obsługę zgodnie z ustaleniami planu, wprowadziliśmy układ drogi wewnętrznej 2KR, który docelowo w przyszłości ma służyć jako też obsługę komunikacyjną tego terenu 2P na U. Jednocześnie dodam, że w sąsiedztwie tego planu jest już plan obowiązujący, gdzie ten układ komunikacyjny przy granicy z tym terenem, który dziś Państwu prezentujemy, również został wyznaczony jako teren dróg wewnętrznych. Tym samym tworzymy pewne połączenie tych dwóch planów komunikacyjnych między sobą.
To się wyjaśniło. Co do tych skoków narożnych, no to tu jest niebezpieczeństwo takie, że zostaniemy z tym niestety bez. No i będziemy żałować w sumie tego, no ale niestety korzystamy z uwzględnienia powiatowego. Rozumiem, że na ten moment szerokości drogi mają nam to załatwić. To jest tak zwane z nawiązką.
Takie mamy.
Farmy czy fotowoltaiczne też poniekąd wyjaśniły. Pomijam farmy na terenach rolniczych, bo to jest kwestia przed nami. Co Państwo jeszcze do tego planu? Macie jakieś uwagi, spostrzeżenia, pomysły?
Nie. Ja tylko dopowiem bardzo przewodniczącą właśnie farm fotowoltaicznych, bo też chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że owszem, zapisy planu pozwalają na realizację tego typu obiektów, no przy czym z reguły wygląda to w ten sposób, że mamy ten teren inwestycyjny. Czyli zdecydowanie większą opłacalność na takim terenie będą miały oczywiście inwestycje kubaturowe, tak? W postaci czy to obiektów produkcyjnych, wkładowych, czy też magazynowych. Niemniej jednak coraz częściej zdarza się sytuacja, że firmy, nawet już istniejące, jakby potrzebują właśnie lokalizacji panelu fotowoltaicznych, czy mini farm fotowoltaicznych na własne potrzeby. Tak? I też takie zdarzenia musimy przewidywać. Tym samym to plan w jakiś sposób zabezpiecza takie ewentualności. Także uważamy, że akurat na terenach przemysłowych, między innymi w tym obszarze wprowadzenia tego zapisu, wydaje się dość istotne, bo nie każda, większość firm w chwili obecnej szuka oszczędności, jak może przy obecnych cenach jest do energii. I tym samym nie stają się zasadne lokalizacje takich minifal, czy to na dachach takich budynków, bo to nie mówimy o formach, które będą realizowane powierzchniowo, bo zapewne ta powierzchnia będzie wykorzystana w inny sposób. No, głównie raczej w tej chwili one są realizowane na dachach takich obiektów.
Że nie kwestionujemy tego, że same na terenach przemysłowych chcę instalować to, to nie, ale wyjaśniłem się ta kwestia między 100 a 500. Głównie to budziło jakieś wątpliwości. Okej, okay, czyli co, już zgodna na to pan radny Adamczak jeszcze?
Ja mam takie pytanko a propos tego poszerzenia pasa drogowego. Czy to wiąże się z rozbudową drogi?
No trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo oczywiście może wąsem tej drogi jest teraz Poznański, tak?
Tak, przemknęło mi, że jeżeli poszerzymy pas drogowy, no to mamy start już dziki czy nie dziki, ale może.
Akurat poszerzenie pasa drogowego oznaczone symbolem KZ, to nawet pani radny powiem, że to wynikało bezpośrednio z uzgodnienia, którą uzyskaliśmy na rządu dróg powiatowych. To samo jakby sami jako organ wskazali to, żebyśmy ten trzymatrowy pas zabezpieczyli pod ewentualne poszerzenie tej drogi. No w przyszłości trudno, no, nie mamy się wypowiedzieć jakby za ten organ oczywiście, jako zarządca drogi, czy sam nie, na pewno zabezpiecza. W przyszłości, jeśli będzie taka potrzeba, to zabezpiecza pas drogowy, który docelowo dzięki temu, kiedy wysłania tego panu pozwolą na jego rozbudowę, modernizację.
Szanowni Państwo, była sugestia, że w planach przyszłości musi iść z Otusza do Nipuszewa ścieżka rowerowa, więc też taka sugestia jest rozważana, więc no, jak jest uwzględnione poszerzenie, to tylko na korzyść.
Dobrze. Ktoś jeszcze do tego planu? Nie. No to rozumiem, że jest zgoda na to, że trafi plan na sesję. Panie Przewodniczący, to mamy punkt pierwszy. Dziękuję bardzo Panu za obecność, za wyjaśnienia udzielone.
Bardzo dziękuję Państwu.
I za cierpliwość. Pozycja druga według naszego, czyli próba przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego terenów Wielka Wieś, sąsiedztwo Otuszka, Strymetrowa była różana, Państwo kojarzycie, tam jest załącznik graficzny, wiadomo o co chodzi, a największą chyba budowę trwającą aktualnie w Wielkiej Wsi, jeśli chodzi o kubaturę, no i to co się tam dzieje. Ja wystąpiłem do urzędu, już nie chciałem Państwa zamęczać o przygotowanie poszerzonej informacji planistyczno-techniczno-projektowej, dlatego że inwestor już raz uzyskał zmianę planu i wzięła nas zmęczył o drugie podejście i myślę, że zanim nam to urząd przedstawi, to bym rekomendował, żebyśmy się na tej sesji tym nie zajmowali. Spójrzmy na to naprawdę kompleksowo i dogłębnie, bo tam inwestor próbuje nas naprawdę narazić na spore kłopoty, a przy, jak ja dobrze kojarzę, przy tamtej zmianie planu mieliśmy spore interwencje mieszkańców i spore kłopoty w uchwaleniu już tamtej zmiany, a co dopiero teraz w kolejnej i chcemy poznać, przynajmniej ja, na czym te zmiany mają konkretnie polegać, a nie takie, bym powiedział, bardzo nazwałem enigmatyczne, za co mogę tu ubolewać, ale powiedzmy mało dokładne uzasadnienie, z której naprawdę trudno podjąć tę decyzję, czy mamy zmieniać ten plan i pozwalać na dalsze inwestycje zmierzające do powiększenia wysokości tego obiektu, tudzież zastąpienia miejsc parkingowych i wyprowadzenie miejsc parkingowych na osiedle kwiatowe. Więc bardzo przepraszam, ale musimy mieć naprawdę solidne przygotowanie materiału, bo możemy żałować tych decyzji. Więc proponuję się tym tematem na dzisiejszej sesji nie zajmować. Proszę bardzo.
Państwo, rzeczywiście to jest kolejny wniosek i pod względem inwestora, który realizuje tę inwestycję, no niestety jest pewna bezradność. Błąd popełniony, to Państwo widzicie, jak tam to wchodzi czerwone, ten teren zielony. No jest to na chwilę obecną w trakcie realizacji od wielu lat. Wygląda jak wygląda. Zwłaszcza i z tego czasu, historycznie patrząc, wzbudzało to wiele w ogóle emocji, że ten plan w ogóle powstał. No, były przecież i petycje, i sygnały mieszkańców się przyszuknęli nie jeden raz, żeby bojkotować tę inwestycję. Tylko, że my jesteśmy dzisiaj, drodzy Państwo, w sytuacji takiej, że to fizycznie w jakimś stopniu zostało zrealizowane i to no, zaburza nasz krajobraz, tak? Więc owszem, nie będę naciskał Pani Przewodniczący w żaden sposób, żeby tutaj teraz Państwu o tej godzinie tym bardziej jeszcze prosić, żeby się nad tym pochylić. Pan Przewodniczący rzeczywiście wystąpił o dodatkową analizę i materiały. Zrobimy to oczywiście i przygotujemy się. Tylko na przyszłość proszę też mieć na uwadze, że to jest jakby ratowanie kolejnej sytuacji, bo no nie ma złotego środka tutaj, żeby powiedzieć właścicielowi, żeby no nie chcę być złośliwy, tak, ale no nadzór budowlany mógłby tutaj najwięcej powiedzieć, ale chyba tego nie chcemy, więc albo pomagamy przedsiębiorcy, albo nie pomagamy. To jest sytuacja zero-jedynkowa, a chcąc pomóc, drodzy Państwo, widzimy, że trzeba zmienić dokument planistyczny. Ja tylko Państwu powiem jedną rzecz, bo bardzo się zbulwersowałem i przykro mi, że tego radnego tutaj nie ma obecnego, pana Tomasza Giełdy, gdzie w mediach społecznościowych została pewna z moich ust wypowiedź odnośnie marketu Lidl, że mamy również lokalnych przedsiębiorców, którzy mają markety. I to jest, drodzy Państwo, przykład firma Servus, która chciała zmienić lokalizację swojej inwestycji, swojego marketu. Prosi Państwa i mnie o pomoc. Więc jest to lokalny przedsiębiorca, któremu jak najbardziej należy się pomóc i będę Państwa w przyszłości namawiał, żeby patrzeć również przez ten pryzmat taki społeczny, a nie tylko formalno-prawny, jeżeli chodzi o dokumenty planistyczne. Więc, drodzy Państwo, bądźmy też odpowiedzialni na przyszłość to, o czym, co mówimy, bo mówiąc, że market Lidl w Buku jest potrzebny, to mówię to odpowiedzialnie, bo wiem, jakie są oczekiwania mieszkańców. Dziękuję bardzo.
Pan radny Adamczyk?
O ile dobrze pamiętam, a dobrze pamiętam, bo potwierdziłem to przed chwilą, w zeszłej kadencji próba kolejnej zmiany była odrzucona po czterech wyłożeniach i chyba chodziło o to samo bodajże.
No dobrze, ale poczekamy, podzielimy się materiałem, które nadejdą jeszcze z analizy naszych urzędników tu obecnych i będzie nam chyba łatwiej podjąć decyzję.
By była jasność, gdyby teren był niezabudowany i by nie funkcjonował miejscowy plan, nigdy w życiu bym nie pozwolił w takiej lokalizacji, żeby w ogóle wszcząć, bo Państwo byście nawet nie otrzymali z mojej strony takiego wniosku, żeby taka infrastruktura miała tam powstać, bo to jest osiedle domów jednorodzinnych. Powinno być sprawa spokojna. Kończę temat, nie rozciągam dyskusji i czasu, także na tym chciałbym zakończyć.
To, że zgoda, żeby się tym przedwcześnie nie zajmować, a przynajmniej pan Wojciech Gutkiewicz, proszę panie radny.
Ja się tak jednym zdaniem jeszcze, bo nie do końca jestem z tego tematu przygotowany, muszę przyznać jednym zdaniem, czego po prostu chcę od nas zmienić ten inwestor, bo wiadomo, no tak jak burmistrz powiedział, tu się z tym nie zgadzam, no ten, no ta inwestycja już stoi. I to jest jedno zdanie, nie mówię, żeby to oczywiście włączać, w pełni się zgadzam, że tutaj ucieknimy jeszcze z tym na następną sesję, ale po prostu jedno zdanie takiego krótkiego wstępu bym prosił. Dziękuję.
Zmiana miejscowego planu, żeby mógł kontynuować budowę z uwagi na to, że część została wykonana niezgodnie z obowiązującym miejscowym planem i żeby nie dokonywać pewnej rozbiórki, to są moje przypuszczenia, bo to nie zostało wyperswadowane. Oczekuję naszej pomocy.
Na to jest procedura legalizacji samowoli budowlanej, ale no naprawdę nie będziemy się tym zajmować dzisiaj i nie będziemy zaręczać nadzoru budowlanego, ale też nie powinniśmy być pogotowi ratunkowym, prawda? No bo już nie chcę być złośliwy. Kończymy tę część. Proszę Państwa, kolejna projekt uchwały, który mógłby być, to są, no właśnie,
Pani sekretarz, ławnika, proszę bardzo.
To dobrze, to ławnika, chociaż ja mam inną kolejność, a tam by mi się to rozładował, ale tu już szukam ławnika. To znaczy tak, mamy dwie w sprawie wyborów ławników, jedna to jest w sprawie rozsunięcia komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników. No ustawa o ustroju sądów powszechnych wymaga, ażeby zasięgnąć takiej opinii, w związku z tym no, ta uchwała upoważnia przewodniczącego rady do wystąpienia do komendanta o wystosowanie opinii co do kandydatów osób, które chcą być ławnikami. Także to jest ta pierwsza upoważniająca dla pana przewodniczącego, a druga to jest w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników. Również ta sama ustawa wskazuje, czy nakłada obowiązek przed przystąpieniem do wyboru osób na ławników, powołanie zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników. Zadaniem tego zespołu będzie tak, jak to w treści uchwały wynika, przedstawienie na sesji opinii o zgłoszonych kandydatach. Dlatego też Państwa proszę teraz, żebyście wybrali spośród siebie trzy osoby, które będą tworzyły zespół do spraw opiniowania kandydatów na ławników, jako przewodniczącego i dwóch członków.
Czy są chętni? Prosimy o zgłoszenia.
Pan, jak dopytam, co było 4 lata temu, to jest głos, pamiętam? Czy 4, 5, tak? To kadencja jest na 4 lata, to pan, czy jakoś tak wołowników. Może ktoś będzie chętny, to wtedy był, chociaż nie wiem, czy jest w ogóle.
Nie sięgamy pamięcią, naprawdę.
O, to Michał się zgłasza na pewno. Ja też bym mogę iść i chcę trzeci dom.
No, to się musi zgłosić.
Pan Piotr, jako szef. I mamy skład. Chyba poprzednio też tak było, że przewodniczący rady był szefem tej komisji, ale coś mi tak chodzi po głowie. Tak możemy uznać, panie przewodniczący? Możemy? Troszkę poszło nam gładko, nie? Pani sekretarz, co mamy? To te dwie, tak?
Tak, te dwie mamy. Teraz muszą Państwo macie w kolejności. Może być w sprawie zmiany uchwały numer 541 przez 299 przez 2018 Rady Miasta Gminy Buły z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddział przedszkolny, dla których organem prowadzącym jest miasto gmina Buk. Na pewno Państwo wiecie, że uchwała, która została podjęta w miesiącu maj, została w stosunku do niej stwierdzona nieważność przez wojewodę w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego z uwagi na to, iż pojawił się błąd w zapisie tej uchwały. Mianowicie chodzi o sformułowanie, że zakazem zajęć pobytu powinno być tak, mamy to teraz przygotowane, zakazem rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka, tak? Czyli zabrakło tego słowa faktycznego pobytu i w związku z tym nastąpiło stwierdzenie nieważności uchwały i musicie Państwo podjąć kolejną uchwałę, która będzie zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Panie radny Adamczak.
Taka moja wątpliwość, skoro uchwała została unieważniona przez wojewodę w całości, powinniśmy podjąć uchwałę w całości, a nie zmieniać jej jeden paragraf.
Ale całość uchwały to dotyczyła tylko tego paragrafu, a nie całej uchwały, tylko tej, która była podjęta jako zmiana uchwały.
Wojewoda stwierdził nieważność uchwały w całości.
Sprawdzę jeszcze to rozstrzygnięcie nadzorcze, dokładnie ono jest.
W rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda orzeka nieważność uchwały numer.
Numer 53
tak,
przez
475/2023
z 31 maja 2023. No dobrze, to jeszcze to tutaj weryfikuję, czyli że generalnie całość uchwały, która by była wcześniej podjęta. Proszę? Tak, tylko że całość uchwały naszej jest, była w jednym paragrafie, nie wiem, czy pan kojarzy. Całość uchwały tej... Ale okej, dobra, jeszcze
nie. No, wydaje się, że zastępujemy nową uchwałą, tą, którą uwalił Krystian Wojewoda. To jest chyba proste rozwiązanie. Tak mi się wydaje.
Czyli tą majową. No ja też tak to.
Tak mi się wydaje.
Ale chyba, że w treści tego rozstrzygnięcia jest wskazana ta uchwała konkretna, czyli ta pierwotna, no to wtedy co by nam, można powiedzieć, łącznie z tą zmianą, którą, która była uchwalona jako zmieniająca poprzednio obowiązującą. Ale to mówię, też zobaczę dokładnie, jak jest zapisane w rozstrzygnięciu.
Proszę z mecenatem skonsultować, jak to naprawdę powinno być. Dobrze? Okej, co dalej mamy?
Następnie mamy sprawę przyznania dotacji na klasy konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub innej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Na pewno Państwo wiecie, że realizacja inwestycji i remont elewacji sanktuarium Matki Boskiej Literackiej w Buku uzyskało dofinansowanie w ramach rządowego programu odbudowy zabytków w kwocie 500 tysięcy złotych i zgodnie z uchwałą, która była podjęta w lutym 2023 roku, konieczne jest podjęcie w formie uchwały decyzji o przyznaniu tej dotacji. Mamy już promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego na udzielenie tej dotacji. W związku z tym kolejnym krokiem jest podjęcie przez Radę Miasta odrębnej uchwały o przyznaniu dotacji.
Coś w tym zakresie, drodzy Państwo? Nie. Dość jasne, nie? To proszę dalej.
W sprawie nadania nazwy ulicy na Murawie w Buku dla działki nr 52/7. Ona stanowi współwłasność osób fizycznych i ci współwłaściciele wystąpili do nas z wnioskiem o nadanie tej działce nazwy ulicy na Murawie. Jest to działka przy ulicy Świętego Rocha zgodnie z załącznikiem, który jest do uchwały, także no, z uwagi na to, że nie budzi ona tutaj, przynajmniej tak mi się wydaje, z naszej strony żadnej kontrowersji, Państwo możecie sobie...
Został powielony, że tak powiem, nazewnictwo w wniosku. Powiem Państwu szczerze, to jest i Państwa też kompetencja. Nie chciałbym ulicom, osiedlom, a do tego osiedla wrócimy, no, nadawać żadnej nazwy. To Państwo też bym prosił, żebyście się odnieśli. Dla mnie żadna nazwa nie jest dobra, żadna nie jest zła. Po prostu są nazwy własne i to jest samo w sobie takie, jakie jest. Nie wiem, jaka była sugestia właścicieli. Pewnie, że na ulicy Sportowej jest stadion to i dużo murawy, to może na Murawie, nie wiem.
Niedobrze mogą być obok stadionu, no ale okej, już przestanę wymyślać, bo już wielokrotnie byłem na tej sali wymyślanie, więc w każdym razie jest to trochę dziwnie dla mnie, ale no okej, nie czepiamy się, idziemy dalej, tak? Z tą ulicą, z tą nazwą, przepraszam, ulicy, może tak? I kolejna, pani sekretarz?
Tak, jeszcze. Proszę?
Jeszcze może być Piotrowa, Piotr.
Kolejna uchwała to jest nad projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w gminie Buk. Dotychczasowa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie została zastąpiona nową ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Zmieniło się nazewnictwo, ale też wprowadzono zmianę w takiej oto postaci, że na Radę Gminy nałożono kompetencje w zakresie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej bez możliwości jakby określenia warunków jego funkcjonowania, dlatego też ta uchwała, która obowiązywała w 2017 roku, została w paragrafie trzecim uchylona. Także nowa ustawa nałożyła taką kompetencję na Państwa.
Wszystko jasne w tej sprawie? Dość oczywiste, tak? Dobrze, co dalej?
Kolejno mamy sprawę wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. I teraz tak, dostaliście Państwo dzisiaj nowy projekt tej uchwały. W paragrafie pierwszym zostało wykreślone słowa bądź użytkowany wieczysty miasta i gminy Bływa, to z tego względu, że nieruchomości, na których zostanie ustanowiona służebność przesyłu, stanowią wyłączną własność miasta i gminy Bugi. Nie mamy tutaj działek, które są w użytkowaniu wieczystym. Inwestor, który realizuje budowę linii 400 kV na odcinku Baczyna-Plewiska, wystąpił do nas z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu. To już miało miejsce w 2021 roku i od tego czasu trwała procedura ustalenia warunków, na których ten przesył miałby nastąpić. Przepisy kodeksu cywilnego w zasadzie dają mu roszczenie o to, żeby wystąpić do właściciela nieruchomości o ustanowienie służebności przesyłu. W związku z tym generalnie nie mamy tutaj jakby możliwości odwrotu. W sytuacji wystąpienia do sądu taka służebność zostałaby i tak ustanowiona. Jeżeli chodzi o koszty ustanowienia służebności, to będzie to ponosić inwestor, tak jest to w uzasadnieniu. Mamy sporządzony operat szacunkowy. Kwota, która nie jest wydłużona, nie ma się co oszukiwać. 20 809,14 groszy brutto. To jest kwota jednorazowa, na czas nieokreślony. Także nie jest to jakaś duża kwota, każdy mógł się spodziewać. Tak, dokumenty tutaj mamy, jeśli Państwo chcecie sobie przejrzeć, to są do wglądu, operat szacunkowy i protokół uzgodnień jest z tym gotowy.
Prawdą jest, że ja wystąpiłem do Państwa z tymi uwagami, czy własność, czy użytkowanie, teraz się wyjaśniło, że to wszystko jest własność, że jedna poprawka jest, druga informacja jest taka, że tu jest u mnie na biurku, tak się to znalazło. Protokół dotyczący warunków uzgodnień ustanowienia służebności przesyłu plus wszystkie operacje szacunkowe. No i teraz jestem w kropce, co mam z tym mianowicie zrobić, jakby Państwo radni byli zainteresowani tytułowy. Dwa, możemy się tym protokołem uzgodnień podzielić. Co do operatów, to jest mam pierwszą uwagę, on jest 2021 i co do tak naprawdę bardzo ważny rok. I to jest pytanie, czy macie Państwo klauzule przedłużające, bo jak nie, no to krótko mówiąc sobie do kosza. To tak na dzień dobry. Co dalej, nie wiem. 27 października 2021. To za chwilę będą 2 lata. Więc one z punktu są już nieważne, chyba że będą klauzule, ale to musi ja przypieczętować taką piękną piosenką pan rzeczoznawca, nie wiem co to sobie chciał. Poza tym kwota jest porażająca, proszę Państwa, tak? 20 tysięcy na wieki wieków żywności na naszych drogach. No to wypowiedzcie się sami i teraz ja dlatego o to wystąpiłem, bo się spodziewałem, no może 200 tysięcy, ale 20 i to jeszcze rocznie 200 tysięcy, a nie na wieki wieków. Więc sami ocencie, kto to komu robi łaska. To jest niepełen to, żeby taka firma, która zarabia potężne pieniądze w linii, która nam krajobraz zohydzi za chwilę. To już Państwo widzicie, już się nie chcę wypowiadać i patrzeć na tym portę, dlatego można by nakopiować te siły ręki wyższe, bo to, co jest w operacji, to jest minimum. Więc ja się bardzo dziwię, dlaczego chcę mieć po minimum. To z mojej strony tyle. Co Państwo radzi na to? Czy powinniśmy się temu mocno przyjrzeć, czy puścić to, opcję, za 20 tysięcy? Wpiszcie nam tam, proszę nam zbudować miejsce służebność i właściwie jesteśmy załatwieni na lato cała, nie? Jak przyjdzie nam tam zbudować jakieś kanalizacje, tudzież jakieś inne rzeczy, to możemy czasami tych kabli żałować. Co Państwo robi na to? Czy te kable są już krótko mówiąc zbudowane, czy dopiero będą zbudowane? Bo tu nie mogę wiedzieć. Trafne pytanie. Dobra, co Państwo radni? Pan radny Karpowski.
A jakie w ogóle mamy szanse, że tak powiem, w prawnej przepychance? Żadnych, tak? Czy, ale z drugiej strony nas to nic nie kosztuje.
Że faktura mecenasa za zastępstwo procesowe.
No to do sądu jeszcze jest daleko, tak? Tam PZ ma olbrzymie oczywiście służby prawne, ale urząd też ma niemałe, więc na razie tam możemy się pobawić protokołem uzgodnień i wynegocjować dużo większe kwoty. Tak mi się wydaje, że powinniśmy spróbować. Ale zobaczymy jeszcze, co tutaj jest napisane, bo powiem szczerze, nie wiem. Protokół uzgodnień jest na tej stronie. Państwo radni są zainteresowani, to polecam, nie wiem co z operatami oddaję, pomyślę Państwa, jak je zaktualizować,
żeby były ważne, bo na razie to są, krótko mówiąc, przeterminowane. To na razie się tym nie bawimy. Ten projekt uchwały proponuję, żeby nie procedować, bo budzi wątpliwości. Tak, jak jest zgoda na to, żeby to, krótko mówiąc, odroczyć, to jedziemy dalej. Ja się z tym zapoznam, postaram Państwa się też wprowadzić w temat szerzej. Pani sekretarz, krótko mówiąc, coś jeszcze mamy z projektów?
Tak, mamy jeszcze w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju miasta gminy Bóg na lata 2024-2033, w tym trybu konsultacji. Na pewno Państwo wiecie, że już przystąpiliśmy do opracowywania strategii. Jesteśmy już po jednej z jego elementów, czyli po konsultacjach w formie ankietyzacji. No niemniej jednak, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, które są przewidziane w artykule 10f, Rada Gminy ma kompetencje i obowiązek w zakresie określenia i trybu, i harmonogramu praw. W związku z tym no, przedkładamy Państwu taką propozycję harmonogramu wszystkich czynności, które będą przeprowadzone w związku z opracowaniem strategii, tak jak to wygląda w załączniku.
Co do tego harmonogramu, tej uchwały, to umówmy się do sesji jeszcze Państwo, no przyjrzyjcie to, jak to może działać w praktyce. Ja te uwagi wyślę, nie wiem, może jutro. Na pewno trzeba przemyśleć dwie kwestie, może z mecenasem, albo pomyślcie Państwo, czy słusznym jest uznanie wsteczne przeprowadzonych ankietyzacji w konstrukcji takiej, że ta uchwała dopiero ma być podjęta za tydzień. Czyli czy można tą ankietyzację wstecznie uznać, jeśli nie, to trzeba by pewnie dostrzeżeć, że przeprowadzenie jej w kwartale drugim i trzecim, a tam jest tylko drugi, czyli nie da się tego już cofnąć. Tak naprawdę, jakby się ktoś miesiące uparł, że chce jeszcze ankietę poddać, zdobyć, nie wiem, tak, no to będziemy zamkniętą ścieżkę. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie i czy czasami tego wojewoda nie uwali z tego oto powodu, ale to proszę przemyśleć, czy nie rozciągnie się do czasu ankietowania. I jeszcze, panie burmistrzu, i jeszcze jedna kwestia z mojej strony, to jest tam końcówka, czyli po zebraniu uwag w terminie 30 dni mamy to przekazać dalej w ciągu tych 30 dni do zarządu województwa i uzyskać stosowną opinię, a potem opracować końcową wersję strategii. Więc ja tam proponuję rozciągnięcie tego do 60 dni, bo w przeciwnym razie nikt tego w ciągu jednej nocy nie zrobi, bo niby jakby miało to nastąpić. Więc ja to napiszę z mojej strony, a Państwo zauważycie ze swojej, to się mówmy, że do piątku proszę przesłać do urzędu jeszcze sugestie zmian, no bo to jest ważne, bez strategii my dalej nie jedziemy, przy każdym dofinansowaniu nam to tam będą wytykać, a gdzie nigdzie w programach to będzie po prostu obowiązkowe, więc tą strategię prędzej czy później, a właściwie teraz powinniśmy już mieć. Tyle z mojej strony, pan burmistrz.
Ale szanowni Państwo, też jest jedna kwestia, która nas do tego obliguje. Nie ukrywam, że podpis prezydenta dotyczący ustawy o planowaniu przestrzennym, o nowelizacji ustawy, który został dokonany pod koniec lipca tego roku. Na szczęście jeszcze nie została dokonana publikacja tej ustawy. Jeżeli byłaby, dajmy na to jutro publikacja, to mamy 30 dni. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nowelizacja tej ustawy bardzo mocno ingeruje w zakres i procedurę przygotowania strategii. I no ręce opadają. No, jak można coś utrudnić, to się to robi. I nie mówię, że nie ma być konsultacji, ale są konsultacje tu uwzględniane. Tylko, że drodzy Państwo, no nie może też tak być, że po prostu wtedy nastąpi paraliż, a my chcąc realizować pewne inwestycje, musimy mieć strategię. Więc to jest jakby no, zasadna kwestia, żeby to na tą sesję Państwu przedłożyć i ją, tą strategię uchwalić. Faktem jest, że trzeba się pochylić nad tymi propozycjami Pana Przewodniczącego. I jak najszybciej to Pani Sekretarz jutro będzie uzgadniać, ustalać.
ale umówmy się, że jeżeli byśmy czegoś nie byli w stanie i byśmy nie mogli czegoś zrobić, bo mamy również, proszę Państwa, umowę podpisaną z firmą wykonawczą, bo mamy ten podmiot, który nam realizuje to, co Państwu wcześniej przedstawiałem odnośnie zakresu i harmonogramu ich z kolei prac, żeby czasami nam też to nie wygenerowało dodatkowych nakładów finansowych ze strony tego podmiotu, który to będzie realizował w naszym imieniu.
Kierujemy jesteśmy za strategią. Myślę, że podejmiemy naszą uchwałę za tydzień. Pan przewodniczący, tak przynajmniej moje sugestie, a te moje uwagi drobne to wpłyną chyba jutro, a z Państwa strony prośba, żeby tak potem się nie okazało, że no, że będziemy żałować tego, cośmy tam przyjęli w tym tabelce, bo niektóre rzeczy no, mogą być niewykonalne. Tak się proponuję mówić do piątku, no, a potem wtorek przed nami. To tyle z projektów, czy jeszcze mam coś?
Mam jeszcze kwestię, ale generalnie rozumiem, że Panu chodzi o ten termin do 30 dni od daty zakończenia konsultacji, tak? Głównie w punkcie 7 i w punkcie 8, czyli zebranie i opracowanie, tak? Znaczy, no, to też dla mnie było kontrowersyjne, no niemniej jednak to sami wykonawcy takie terminy tutaj zaproponowali, więc rozumiem, że no, mają to już przyćwiczone i wiedzą, co jest z tym związane. Oczywiście na to wyjaśnię jeszcze z nimi jutro, natomiast no to jak mówię, no to jest ich propozycja, to są ich terminy, ich jakby doświadczenia do tej pory, które wypracowali i realizowali, więc obawiam się, że no chyba, że tu wkracza jakiś błąd, ale no też już były pytania w tym zakresie i stwierdzono, że nie ma błędów, ale tak mówię, no wyjaśnię to jeszcze raz.
Tylko szybciutko, tak, że termin na zebranie uwag jest 30 dni i dalej termin na wysłanie do zaopiniowania do zarządu też 30 dniach i opracowanie ostatecznej wersji też 30 dniach. W związku z tym no, jest pytanie, no kiedy to ma nastąpić w ciągu jednej nocy, no to niemożliwe. Więc chyba powinno być 60 dni z tym 7 i 8 moim zdaniem, no może się mylę. Ja to prześlę już z góry zapowiadam, żeby to było wykonalne, a nie tak, że potem będziemy się sami pytać, cośmy przyjęli za uchwałę. Okej? Okay? To wszystko? Z projektów?
Czy mamy zmianę budżetu i obligacje mamy?
Tak, pani skarbnik?
W sprawie uchwała w sprawie emisji obligacji na kwotę 2 785 000. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na deficyt budżetu, to znaczy na wydatki majątkowe oraz zaciągnięte wcześniej zobowiązania. Spłata obligacji nastąpi w latach 32-36. Zmiana budżetu. Zwiększenie budżetu to kwota 255 721,37 zł. Takie same są wydatki zaplanowane. Kwota dochodów dotyczy środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego 173 750 zł na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o dobieżenie oraz 68 838,28 zł. Jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2022. Zadania bieżące z Funduszu Sołeckiego, jakie otrzymaliśmy, zwrot to jest 49 552,85 zł oraz majątkowe 19 285,43 zł. Oraz kwota 5 533,09 zł. To są środki na zadania związane z uchodźcami od wojewody oraz kwota 7 600 zł. Jest to darowizna z tytułu wynajmowanych domów, wielkich domów kultury oraz zmiana w obiektach sportowych. Kwota 8 956 zł. Jest to zmiana z rozdziału dotyczącego kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. A wydatki z kwoty uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego 173 750 zł przekazujemy na zadania bieżące utrzymania dróg 88 750 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 60 000 zł na przebudowę i remont ulicy Strzeleckiej, Wielkiej Wsi i Buku. Jest to dokumentacja na te 60 000. Pozostała kwota jest zabezpieczona będzie w roku następnym. Oraz 25 tysięcy złotych na zagospodarowanie przestrzenne, na wydatki bieżące dotyczące opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również i to będzie wszystko z tej kwoty, administracja publiczna 35 tysięcy złotych, jest to zmiana, bo mamy już te środki wprowadzone, ale jest to zmiana z wydatków bieżących na wydatki majątkowe dotycząca realizacji programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Dostępna Gmina Buch oraz zmiany dotyczące oświaty i wychowania 216 283 zł. Jest to zwiększenie dotacji na przedszkole Sióstr Miłosierdzia, przedszkole Pruszaka oraz przedszkole Kogucik. Są to rozliczenia między działami. Jak również kwota 196 tysięcy zł to też dotyczy przedszkoli. I jeszcze jedna kwota, która dotyczy przedszkoli, to jest 17 300 zł i jest to realizowane ze zmniejszenia z dotacji głównej na kwotę 233 583 zł.
Dobrze, pani starnik, to już ten materiał mamy przed sobą, więc wszyscy wiedzą do końca. Czy państwa radni budzi wątpliwości poszczególne zmiany? Ja wystąpiłem o uargumentowanie tej 25 tysięcy na planowanie przestrzenne, byłem ciekaw na co to ma iść. Odpowiedź dostałem, że na opracowanie planu nie poszedł ulica Leśna. I tak się zastanawiam, nie chcę burzyć państwa pomysłów na ten budżet i zmianę jego, natomiast jeśli mamy cztery wersje obwodnicy Nieprzyszewa, to zacząłem się zastanawiać, należałoby plan przy ulicy Leśnej zawiesić, no bo do końca nie wiemy, którędy ta obwodnica jeszcze pójdzie, a myśmy ten plan chcieli właśnie usadowić po to, żeby ją osadzić, tą obwodnicę. No to jak mamy wydać teraz pieniądze, a potem się zastanawiać, czy będę pójdzie, to no to musimy się chyba zastanowić, co w pierwszej kolejności. Więc zostawmy tę rezerwę na planowanie przestrzenne, owszem, ale panie burmistrzu, proszę się naprawdę zastanowić, zanim podpiszemy cokolwiek, no bo przyjdzie nam się potem wycofywać, więc najpierw niech WZW przesądzi o przebiegu obwodnicy, nie wiem, z udziałem mieszkańców, na przykład KALS i Nieprzyszewa, a potem planujmy i róbmy plan. Taką mam propozycję, żeby z tego wyjść. Państwo radni do projektu budżetu? Nie. Do obligacji? Nie. Mają być i finansujemy inwestycje. To wszystko z projektu uchwał. Jeszcze?
Bo te wszystkie zmiany, które są wprowadzenia z zadań bieżących na majątkowe, to będzie dostosowanie do budżetu i będzie nowe zadanie dotyczące przebudowy i remontu ulicy Strzeleckiej, Wielkiej Wsi i Buku.
Odnośnie WUPAS-u?
Czy kwestia...
Proszę? Wieloletnia? Tak, no to jest wszystko, panie sekretarzu.
Wyjaśnienie odnośnie Strzeleckiej państwo macie?
Nie, bo już...
Nie macie? Odnośnie Strzeleckiej? Są pytania? Pani radny? Bo...
Nie było, no jak to jest, nie było. Tylko to jest słowne, tylko...
Ale w słowie projektu nie było, bo pani skarbnik mi mówiła tylko, żeby przekazać... Ale będzie, na sesji będzie, także wszystkie te uchwały, załączniki będą.
Plus, drodzy państwo, chciałbym wspomnieć informację, czy na dodatkową parę pociągów, dwie pary również WPF-y mają się te zapisy znaleźć. To jest państwa decyzja. I kolejna kwestia, która się rozstrzyga i do końca tygodnia się rozstrzygnie. Jesteśmy na łączach z PKP w Warszawie co do tunelu. Wiem, że w 2023 ani złotówka nie zostanie wydana ze strony z budżetu gminnego na dokumentację i przebudowę i wydłużenie tunelu.
poprosiliśmy PKP, skoro mają być inwestorem, o harmonogram prac, który tak naprawdę determinuje, w jakim stopniu i kiedy mają być te wydatki, bo ma się to też odbyć 2024-2025 i chcielibyśmy wiedzieć, jaki byłby spodziewany, czy to tylko w 2024 połowa, czy kolejna połowa tych środków w 2025. Nie wiem, drodzy Państwo, z uwagi na to, że te prace, analizy troszeczkę się wydłużają, bo wyraziliśmy potrzebę, aby uwzględniono perony, przepraszam, już godzina, przepraszam, windy i wejścia na te perony dla usprawnienia dla osób niepełnosprawnych. No i tutaj nie chcę Państwu mówić, bo nie jestem kompetentny, ale zrobienie tego w starej części jakby może kolidować z dokumentem. To jest po stronie PKP, oni to analizują. Mam nadzieję, że do końca tygodnia się to rozstrzygnie i nam przedstawią. A jeżeli by nie zdążyli, drodzy Państwo, jeżeli by nie zdążyli, bo myślę, że tutaj istotną kwestią jest, żeby jak najszybciej przystąpić do tego zadania, a więc i podpisania porozumienia, a żeby podpisać porozumienie, to muszą mieć jakby zagwarantowane środki w budżecie, a w tym wypadku w UPF-ie, bo jeżeli będzie podpisane porozumienie, to jest to możliwość, żeby PKP ogłosiło przetarg na wybór biura projektowego i wykonawcy, w sensie czy to w systemie raczej najpierw na dokumentację techniczną, bądź później, nie wiem jeszcze w jakim systemie, te pewne rzeczy się teraz, drodzy Państwo, rozstrzygają, no i całe szczęście, że PKP ma te dylematy, a nie my. Bo oni działają na terenach zamkniętych PKP i to jest bardzo problematyczna kwestia, więc mam nadzieję, że nie będę musiał Państwa we wrześniu prosić o sesję nadzwyczajną, a jeżeli nawet, to spodziewajcie się Państwo, że taka potrzeba ewentualnie może nastąpić, no chyba, że to tak będzie w tym harmonogramie prac, Państwa pracy, to znaczy w terminie sesji wrześniowej, więc nie wiem, jak to się wszystko uda, ale tutaj co do tych przewozów bym Państwa no nie chciał ponaglać, ale nie chciałbym przypominać, ale jeżeli byśmy na sesji zabezpieczyli środki, to byśmy już do Urzędu Marszałkowskiego wysłali pismo, że zostały zagwarantowane środki i możemy porozumienie podpisywać, tak?
Uchwał. Została nam sprawa bieżąca, czyli dokończenie naszego stanowiska odnośnie dwóch par pociągów. Mamy już tutaj głos radnego Darka, który jest bardzo za, a zostało nam na sali 10, więc proszę Państwa, sformułujmy się, Panie Burmistrzu, że my to rozstrzygniemy dzisiaj. Na sesji chyba nie ma ku temu okazji ani powodu. Powinniśmy dzisiaj zarekomendować pewne rozwiązanie, a Państwu i w Urzędzie otworzyć ścieżkę do sformułowania pisma z zapewnieniem finansowania słynnych 58 tysięcy plus, bo to było dodatkowo wyraźnie powiedziane na rok 2024 i w związku z tym pytam Państwa, czy jesteście Państwo za tym, żeby zarekomendować Panu Burmistrzowi i tym samym go upoważnić do zapewnienia finansowania dodatkowych dwóch par pociągów na relacji Poznań-Opalenica na rok 2024 w kwocie 58 300 zł z 18 chyba z kawałkiem. Kto z Państwa jest za tym? Myślę, że to wyjaśnienia, które tu dzisiaj zapadły, powinniśmy w sprawie pomóc. Kto z Państwa jest za? Jednogłośnie rozumiem, plus głos Darka, czyli 11 radnych wyraziło się za, przyjmując argumentację dodatkową i pobyt pana dyrektora opłaciło się przyjechać, co mu przekażemy przy okazji pozdrowienia. A jesteśmy za, 24 i możemy zapewnić mieszkańców, że dwie pary pociągów w przyszłym roku zostaną uruchomione. Tyle ze spraw i cóż ze spraw bieżących. Kto z Państwa?
Mogę jeszcze, drodzy Państwo, ale przepraszam, że króciutko, Panie Burmistrzu, bo zamknął nas.
Słucham, jest to druga zaraz.
No tutaj spokojnie możemy operować jeszcze czas. Alarm się jeszcze nie włączy. Przepraszam, ale drodzy Państwo, no jest wniosek, też bym chciał zamknąć temat, bo jeżeli Państwo wyrazicie zgodę, jest wniosek właśnie za Linę, no, dewelopera Linei nad nazwą osiedla osiedla Ruczaj. No ja proponuję nad strumykiem. Jakbyście Państwo mogli się do tego odnieść. Mickiewicza, Rusza to jest potok, strumyk, taka...
Mamy ulicę strumykową niedaleko i mamy też tak zwaną tropinę, bo nigdzie tej razy nie ma, ale to jest właśnie ten strumyk, więc chyba nad strumykiem byłoby zupełnie nieźle. Nie wiem, co na to linea. Pan radny Dudkiewicz w tej sprawie?
Nie mogę powiedzieć, mi się rusza bardzo podobna ta nazwa, ale jest mało tych nazw, ale jak najbardziej ta nad strumykiem chyba będzie lepsza.
Jest zgoda, proszę Państwa, bo odpowiedź rozumiem, linia się spodziewa, tak? Że możemy z naszej strony zaproponować osiedle nad strumykiem. Jesteście Państwo za?
Tak.
No, mieliśmy propozycję ze strony dewelopera, że to było osiedle Linea. Państwo to odrzuciliście, no i słusznie, no bo nie będziemy
blokowanie produktu, no przepraszam bardzo. No,
no
to jest proste, nie? Potem zmieni się nazwa właściciela i będziemy mieć osiedle Polena i po co nam to. Tak, to by była zgoda, możemy tak przyjąć, drodzy Państwo radni? Dobrze. Pan radny Dudkiewicz jeszcze coś chciał dodać ze spraw bieżących, bo kończymy.
Ja bardzo szybkie pytanie tylko, bo te lampy, które były solarne od obwodnicy na Alei Jana Pawła II od Dworcowego Biedronki, one już tam są wymieniane na te stałe. Chciałem tylko dopytać, upewnić się, że obwodnica w dalszej części zostaną też lampy zrobione tam do samego ronda, nie? Tam też będą te lampy skupane. Wiem, że tam jedna jest przy tym, nie wiem, czy już dalej poszły. No i super. No to pięknie, dobra. To co będzie. Dziękuję bardzo.
Wyjaśniło się. I oczywiście, panie burmistrzu, mieszkańcy atakują osłonę. Naprawdę coś się dzieje niedobrego, mimo że pani Lionel sali, ale naprawdę zróbmy coś z tym wykonawcą. Ja rozumiem, że on ma terminy, inne rzeczy, no ale mieszkańcy już proszą, błagają. A, naprawdę, ciężki temat. Ciężko nam to idzie, zjeżdżamy już fatalnie. Najpierw był pył, kurz, teraz potem była woda, tak, kałuże z tym przejazdem jest fatalnie. No naprawdę, tam ktoś nie wytrzymał w pewnym momencie. Mam tam, no, mamy do słuchania, nie? Nieźle. I pan Andrzej sukcesywnie i wszyscy radni tam po drodze. Pan Piotr zresztą też, ostatnio do mnie już to dotarło. No, problem jest z wykonawcą, nie wiem, co się stało, że on zniknął z budowy. Czy ktoś ma wiedzę, co się stało z wykonawcą? No ja wiem, że ma kłopoty inne, ale mógłby się krótko ogarnąć, mówiąc kolokwialnie. Dobrze, taki jest apel płynący o to, żeby Słoneczna nie była tą kością niezgody, bo to kuje w oczy. Proszę Państwa, kończymy. Niezgoda? Bardzo dziękuję, że...
Drodzy Państwo, informacja oświatowa. Zachęcam Państwa, żeby się zapoznać. Wchodzimy w innowacyjny program Dwujęzyczność. Wymyślcie Państwo nazwę tego programu, Dwujęzyczność od podstaw, czy jak, bo dwujęzyczne dzieci to tak średnio to brzmi. Możemy, drodzy Państwo, no może być w jakiś sposób fajna nazwa, która będzie promowała. Bo jak Państwo czytacie z tej informacji, pierwsza gmina w Wielkopolsce, która wprowadza ten program, druga w kraju, więc uczenie języka angielskiego od maleńkości, już nawet od żłobka i szczegóły tej informacji i również rozszerzamy angielski dla siódmych klas.
Ja to się śmieję z tego, że za chwilę będzie program nauki języka angielskiego w inkubatorach, ale to już jestem złośliwy. Natomiast prośba jest, panie burmistrzu, bo to jest jakaś inicjatywa, oczywiście od 21, to zawsze trzeba się tym pochwalić. Myślę, że na sesji pan burmistrz przy okazji szerszego gremium sołtysów i innych mieszkańców usłyszą o tych programach dwóch oświatowych. Taką informację w informacji burmistrza na sesji byśmy poprosili. Kończymy dzisiaj. Bardzo dziękuję za wytrwałość, za poświęcony czas. Ciężko było, ale przed 22 kończymy, więc rekordu byśmy nie pobili. Dziękuję bardzo. Dobranoc.